Epifaniczny tom drugi. Wykład piąty. Chaos. Pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy werset drugi. Ciekły stan ziemi, jego dowody. Niekształtna i próżna. Przepaść i jej ciemność. Teoria pierścieni pokazana w Piśmie Świętym i przyrodzie. Unoszenie się ducha nad wodami. Przegląd dotychczas przebadanej problematyki. Przechodzimy obecnie do pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego, na temat której będziemy mieli zdecydowanie mniej do powiedzenia niż w przypadku pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu pierwszego. Jeśli materia była wieczna, nie wiemy jak długi okres minął od chwili zainicjowania przez Boga ruchu w nieruchomych gazach jako pierwszego kroku w stwarzaniu naszego wszechświata. Jeśli nie była wieczna, nie wiemy jak długi czas minął od chwili rozpoczęcia przez Boga tworzenia gazów jako pierwotnych materiałów, z których powstawał wszechświat. Dopóki odpowiednia spirala nie przeistoczyła się w nasz wszechświat, wypełniając tym samym pierwszą Mojżeszową rozdział pierwszy werset pierwszy. Być może były to miliardy lat, być może kilkaset milionów, być może tylko kilka milionów lat. Na nic zdadzą się domysły, ponieważ nie mamy ustalonych kryteriów, na których moglibyśmy oprzeć w miarę sensowne przypuszczenie, gdyż wiele istotnych warunków związanych z procesem twórczym i jego działaniem nie jest w ogóle nam znanych, a wiele innych tylko w niewielkim stopniu. Pamiętając zatem, że skryte rzeczy należą do Boga, a jedynie objawione do nas, 5 Mojżeszowa rozdział 29 werset 29, dobrze uczynimy, jeśli nie będziemy na ten temat snuć domysłów, cierpliwie oczekując na właściwy dla Boga czas, gdy nam je objawi poza zasłoną. Nie mamy też żadnej pewności co do tego, czy między stworzeniem nieba i ziemi przedstawionym w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersecie pierwszym, a stanem opisanym w wersecie drugim minął długi okres. Rozsądne i realistyczne wydaje się założenie, że stan opisany w pierwszym zdaniu wersetu drugiego, a ziemia była niekształtna i próżna, panował zanim jeszcze nasza ziemia opuściła spiralę, z substancji której została utworzona, bowiem tarcie procesu kondensacji, zderzenia z innymi ciałami i wchłanianie do jądra mniejszych ciał, wszystko to wywoływało tarcie, które tworząc wysoką temperaturę, prowadziło do powstania ciekłej masy. To ona między innymi kryje się pod wyrażeniem ziemia była niekształtna i próżna. Co więcej, ponieważ dzięki naszym teleskopom widzimy, że Słońca opuszczające spirale są ciekłymi masami, czego dowodem jest ich jasność, logiczne staje się założenie, że planety, niewidoczne dla naszych najlepszych teleskopów, poza planetami naszego Układu Słonecznego, planety innych układów słonecznych naszego Wszechświata są niewidoczne dla teleskopów, znajdują się w tym samym stanie, ponieważ rozwijają się według tych samych zasad, co ich Słońca. Tak więc nasza Ziemia znajdowała się w ciekłym stanie także przez pewien czas po opuszczeniu spirali. Nawet w przybliżeniu nie wiemy jednak jak długo trwał ten ciekły stan od jego początku aż do końca. Jeśli, jak się wydaje, powyższe twierdzenie jest prawdziwe, teoria wymyślona i nauczana przez doktora Bullingera i przejęta od niego przez konkordant werszynizm, utrzymująca, że Ziemia została doprowadzona do doskonałości dziełami twórczymi wspomnianymi w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersecie pierwszym, jest oczywiście fałszywa. Teoria ta argumentuje, że wszystkie dzieła Boga są doskonałe, że dzieło twórcze opisane w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersecie pierwszym jest dziełem Boga, I że w związku z tym ziemia opisana w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersecie pierwszym była doskonała. Nasza odpowiedź brzmi, że wszystkie skończone boskie dzieła są doskonałe. Piąta Mojżeszowa rozdział 32 werset 4. Jednak niedokończone dzieło Boga z pewnością nie jest doskonałe, co możemy zauważyć na podstawie stanu ziemi i ludzkiej rodziny, podobnie jak niedokończony dom, pomnik, obraz, urządzenie i tym podobne nie są doskonałe. Dodatkowym elementem tej teorii jest teza, że na ziemi panowały doskonałe warunki, w których przez pewien czas w doskonałej harmonii żyły różne doskonałe, inteligentne istoty, które później zgrzeszyły, w rezultacie czego niezadowolony Bóg zmienił ziemię w stan opisany w wersecie drugim. Teoria ta zakłada zatem, iż warunki te oraz doświadczenie miały miejsce w przypuszczalnym przedziale czasu między pierwszą Mojżeszową rozdziałem pierwszym wersetem pierwszym, a wersetem drugim. Taka teoria jest zwykłą spekulacją, bez jakiegokolwiek oparcia na Piśmie Świętym, ten sposób myślenia nie jest bowiem nigdzie w Biblii podany, ani sugerowany. Jest ona zatem zawieszona w powietrzu. W pustce milczenia między pierwszą Mojżeszową rozdziałem pierwszym wersetem pierwszym, a wersetem dwa imienia Pismo Święte umieszcza początek grzechu zaraz po stworzeniu Adama i Ewy. Szatan stał się pierwszym kłamcą i mordercą, i w ten sposób zapoczątkował grzech, zwodząc Ewę i sprowadzając przez grzech Adama śmierć na ludzką rodzinę, o czym mówią wspólnie oświadczenia Jezusa z Ewangelii Jana rozdziału 8 wersetu 44 oraz świętego Pawła z listu do Rzymian rozdziału 5 wersetów od 12 do 21, pierwszego listu do Tymoteusza rozdziału 2 wersetu 14, a także świętego Jana w pierwszym liście Jana rozdziale 3 wersecie 8. Ponadto Izajasza rozdział 14 wersety od 12 do 14 opisuje popadnięcie szatana w grzech zapoczątkowane przez jego ambicje stania się najpierw władcą ludzkiej rodziny, a następnie władcą aniołów. Tak więc grzech został popełniony dopiero po stworzeniu Adama i Ewy, gdyż w ich władzach prokreacyjnych szatan dostrzegł możliwość rozwinięcia licznego gatunku, oraz szansę przejęcia nad nim kontroli. Biblia wyraźnie podaje nam, że aż do Edenu Lucyfer pozostawał doskonały i bez grzechu na wszystkich swoich drogach. Ezechiela rozdział 28 wersety od 12 do 19. Kolejnym faktem jest, że po warunkach opisanych w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersetach pierwszym i drugim, o Bogu mówi się, iż był zajęty dziełem twórczym na ziemi przez następne sześć dni, okresów, co dowodzi, że niebiosa i ziemia nie zostały doprowadzone do doskonałości przez działania wymienione w wersecie pierwszym. Tak więc teoria ta zostaje obalona. Powstaje jednak pytanie, na czym, poza dowodami przytoczonymi w drugim akapicie, opieramy myśl, że ziemia znajdowała się w stanie ciekłym podczas drugiej części swego pobytu w spirali oraz na początku swego przebywania poza spiralą? Odpowiadamy, że takie twierdzenie ma realne podstawy w obecnym stanie ziemi, który dowodzi, iż jest ona ciałem, które jedynie w swej skorupie ostygło z poprzedniego stanu ciekłego. Jednym z najmocniejszych realnych dowodów na to jest ciekła materia, jaką od czasu do czasu wyrzucają wulkany z wnętrza Ziemi, co dowodzi, iż istnieje ona pod skorupą, a jej część jest pod ciśnieniem wyrzucana przez kratery wulkanów. Są także ogromne i odległe od siebie tereny pokryte tak wyrzuconą lawą, na przykład ziemia Baszan na wschód Jordanu, która dowodzi, że wiele tysięcy lat temu ogromna ilość takiej lawy została wyrzucona przez wulkany. Świadczą o tym kratery wypuszczające ogromne ilości pary, dymu i ognia. Dowodzi tego jedna z przyczyn trzęsień ziemi, to znaczy para powstająca w wyniku stykania się wody oceanów przesiąkającej przez dno z bardzo gorącymi substancjami, co sprawia, że substancje te uderzają gwałtownie w wewnętrzną skorupę ziemi. Potwierdzają to szczególnie te trzęsienia ziemi, które występują tuż przed, w czasie i tuż po erupcjach wulkanicznych oraz w sąsiedztwie takich erupcji, ponieważ powodem wybuchu wulkanu jest to, że wypierana przez parę ciekła materia szuka ujścia. Siła tej pary jest tak gwałtowna, że często otwiera ona nowe kratery i rozbija wiekowe stożki wulkaniczne. Latem ubiegłego roku mieliśmy przywilej oglądania wielu z powyżej opisanych zjawisk na Wezuwiuszu. O tym samym świadczy szybki wzrost temperatury wraz z głębokością we wnętrzu Ziemi, aż w końcu temperatura staje się nieznośnie wysoka. Ogromne warstwy granitu, gneisu, bazaltu i innych skał krystalicznych są pierwszą skorupą utworzoną ze stygnącej ciekłej masy, jaka stanowiła Ziemię. Wreszcie, kolejnym dowodem tego faktu są gorące źródła i gejzery gorącej wody i błota. Rozumiemy zatem, że ten płynny stan jest pierwszą rzeczą, jaka kryje się w wersecie drugim pod hebrajskim wyrażeniem przetłumaczonym jako niekształtna i próżna, które lepiej można by przetłumaczyć jako bezładna i pusta. Każda istniejąca rzecz musi posiadać jakiś kształt. Dlatego tłumaczenie AV, niekształtna, nie jest trafne. Drugą rzeczą, jaką wydaje się oznaczać to wyrażenie, jest dno skorupy ziemskiej. Jak wykazuje geologia, w skorupie Ziemi znajduje się wiele warstw. Dno, na którym one spoczywają, zostało utworzone z substancji, które dostały się na wierzch roztopionej materii po tym, jak wyrzuciła ona z siebie niektóre ze swoich składników. Gdy bowiem roztopiona masa w wyniku swej ogromnej temperatury wyrzuciła z siebie substancje palne, gazy, kwasy, minerały i różne inne składniki, w naturalny sposób zaczęła stopniowo stygnąć na powierzchni. Materiały, które pozostały na wierzchu po wydzieleniu się z nich wszystkich palnych substancji, ostygły jako granit, gneis, bazalt i inne skały krystaliczne. Są one podstawą skorupy Ziemi i nigdy jej nie opuściły. Były one w pewnym sensie pianą rozgrzanego kotła, podczas gdy substancje, które w wyniku wysokiej temperatury zostały wyrzucone z Ziemi, były jakby parą tego kotła. A zatem te dwa stany, najpierw roztopiona masa, a następnie jej symboliczna piana, według nas zawierają się w terminach bezładny i pusty. Z pewnością były one ogromnym bezładem i ogromną pustką. Były zupełnie bezładne i puste, nie posiadając niczego, co wskazywałoby na porządek, życie, uprawę czy rozwój. Nigdy nie widziało tego żadne ludzkie oko. Jednak Bóg, przedludzki Chrystus i aniołowie widzieli ziemię w całym jej bezładzie i nagości. Przypowieści Salomonowe rozdział 8 wersety od 22 do 30 i Joba rozdział 38 werset 7. Ponure widoki, huk wybuchających grzmotów, bezustanne wrzenie, niesamowite bulgotanie najpierw tworzących się, a następnie eksplodujących pęcherzy, czarny dym, intensywnie jasne błyski, łączenie się tlenu i wodoru. Wszystko to, choć nie było piękne, na pewno było wzniosłe. Wiemy o tych rzeczach częściowo z objawienia, a częściowo z pewnych faktów i zasad. Wyrażenie bezładny i pusty jest pełne znaczenia. W hebrajskim jest to tohu wabohu. To łączone wyrażenie występuje tylko w jeszcze jednym tekście, Jeremiasza rozdział 4 werset 23, który opisuje bezład i pustkowie ziemi drugiej dyspensacji, społeczeństwa, po wielkim ucisku. Słowo Bohu występuje tylko w jeszcze jednym wersecie, Izajasza rozdział 34 werset 11, gdzie symbolicznym językiem opisany jest efekt całkowitego zniszczenia symbolicznych niebios i ziemi w wielkim ucisku. Słowo Tohu występuje w Biblii 20 razy, a przekład AV oddaje je na 11 różnych sposobów, lecz znaczenie bezładu, literalnego czy symbolicznego, pasuje do każdego jego wystąpienia. Najpierw przytoczymy przypadki dosłownego użycia. Ziemia była niekształtna. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 1 werset 2, Jeremiasza rozdział 4 werset 23. W ziemi pustej i na puszczy wielkiej. Piąta Mojżeszowa rozdział 32 werset 10. Rozciągnie po niej sznur spustoszenia, Izajasza rozdział 34 werset 11. Nie na próżno stworzył ją, Izajasza rozdział 45 werset 18. Starte będzie miasto próżności, Izajasza rozdział 24 werset 10. Rozciągnął północy nad miejscem próżnym, Ioba rozdział 26 werset 7. Uciekają się po miejscach bezwodnych i giną, Ioba rozdział 6 werset 18. Czyni, że błądzą po pustyni bezdrożnej, Ioba rozdział 12 werset 24, Psalm 107 werset 40. Następujące teksty używają tego słowa w znaczeniu symbolicznym, mówiąc o bezużyteczności bałwanów, a nie udawajcie się za próżnościami, gdyż próżnościami są, 1 Samuelowa rozdział 12 werset 21. Wiatrem i próżnością są odlewane bałwany ich, Izajasza rozdział 41 werset 29. Tworzyciele bałwanów wszyscy nic nie są, Izajasza rozdział 44 werset 9, rozdział 29 werset 21. Ufają w próżności, kłamstwie, Izajasza rozdział 59 werset 4. Za nic i za marność, Izajasza rozdział 40 werset 17. Ten książąt w niwecz obraca, Izajasza rozdział 40 werset 23. Nie na próżno mówię, szukajcie mnie, Izajasza rozdział 45 werset 19. Próżno i daremnie zniszczyłem siłę moją, Izajasza rozdział 49 werset 4. Te dwa określenia, bezładny i pusty, opisują chaos. Gdyby spojrzeć w ogromny krater czynnego wulkanu i ograniczyć pole widzenia do roztopionej niespokojnej masy tam się znajdującej, można by zobaczyć ogromny bezład, który powiększony w wyobraźni do granic bezkresu, z pewnością dałby odpowiedni pogląd na bezład i pustkę, jaka okrywała Ziemię. Gdyby spojrzeć w dół ogromnego krateru wygasłego wulkanu, którego roztopiona masa ostygła do postaci powierzchniowej lawy, coś na wzór tego, co znajduje się w kraterze Wezuwiusza wokół i poniżej jego nowo powstałego stożka, a następnie w wyobraźni powiększyć ten widok do rozmiaru bezkresu, można by uzyskać odpowiedni pogląd na bezład i pustkę granitu, gneisu, bazaltu i innych skał krystalicznych okrywających sobą rozgrzaną do czerwoności płynną masę, gdyż tak wyglądała stygnąca powierzchnia Ziemi w zupełnym bezładzie i pustce. Bezład i pustka najwyraźniej dotyczą warunków Ziemi znajdującej się w nieostygniętym, gorącym, płynnym stanie, jak również całkowitego braku na powierzchni Ziemi czegokolwiek z wyjątkiem stygnącego granitu, gneisu, bazaltu i powierzchni skał krystalicznych ukrywających pod sobą roztopioną masę. Skoro żadna ludzka istota nie mogła być świadkiem pierwotnego chaotycznego stanu, jaki właśnie opisaliśmy, wiedza o nim musiała dotrzeć do człowieka jako objawienie z nadprzyrodzonych źródeł. Ponieważ wszystkie starożytne narody podają opisy pierwotnego chaosu, jest bardzo prawdopodobne, że Pan powiadomił o tym Adama przed jego upadkiem, choć możliwe jest także i to, iż objawienie takie zostało udzielone dopiero za dni Noego. Gdy bowiem Bóg podawał Noemu informacje o zbliżającym się potopie, zupełnie zgodne z zapowiedzią wylania wód potopu byłoby wyjaśnienie innych opadów, które poprzedziły potop z czasów Noego, wraz z opisem stanu ziemi sprzed pierwszej powodzi. Z powodu podobieństwa tego motywu do zapisów pogan na temat pierwotnego chaosu, istnieje również inna możliwość. Lucyfer i inni upadli aniołowie, którzy w swym bezgrzesznym stanie widzieli pierwotny chaos, Ioba rozdział 38 werset 7, mogli objawić pogańskie mity na ten temat, zmieniając autora monoteistycznego na politeistycznego, tak aby zniewolić w pogaństwie swoje ofiary. Albo było właśnie tak, albo wypaczyli oni prawdziwy pogląd na ten temat, ten, który został przeniesiony poza potop, i który przez pewien czas był wyznawany w prawdziwym świetle aż do czasów Nemroda, kiedy to zaczęły się pojawiać fałszerstwa demonów zaciemniające tę i każdą inną prawdę, jaka została przeniesiona sprzed potopu do obecnego porządku rzeczy. To, że opis pierwszej Mojżeszowej jest tym, który pochodzi od Boga poprzez objawienie, jest oczywiste, ponieważ jest tak sformułowane, by odpowiadać każdemu potwierdzonemu faktowi, jaki odkryła nauka po tysiącach lat dociekań. Nie tylko wyprzedziło ono tysiące lat najnowsze potwierdzone wyniki badań naukowych, lecz, jak zawsze w przeszłości, niezmiennie okazuje się on wyprzedzać naukę, która przed doskonałymi objawieniami w wiekach przyszłych zawsze będzie kilka kroków za Mojżeszowym opisem stworzenia. Cudowna prostota i kompletność opisu pierwszej Mojżeszowej od rozdziału pierwszego wersetu pierwszego do rozdziału drugiego wersetu czwartego okazuje się być doskonałą ramą, w której odpowiednich szufladkach swe właściwe miejsce bezpiecznie i harmonijnie znajduje każdy naukowy fakt. Mojżeszowy opis stworzenia jest jednym z najpotężniejszych dowodów natchnienia Biblii, przez co jest on bezcenny. Dla kontrastu, a jednocześnie dla potwierdzenia ogólnego faktu istnienia chaosu moglibyśmy powołać się na pewne starożytne pogańskie mity mówiące o pierwotnym chaosie. Egipski chaos nosi niewielkie podobieństwo do hebrajskiego opisu, a większe do greckich mitów na ten temat. Ten pogański pogląd w bardzo istotnych aspektach różni się od mojżeszowego opisu chaosu i wprowadzania porządku. W ich przekonaniu jest to bowiem przeplatanie się elementów niebieskich i ziemskich. Swe opowieści o chaosie zaczynają od warunków sugerowanych przez pierwszą Mojżeszową rozdział pierwszy werset pierwszy, podczas gdy Mojżesz mówi o chaosie tylko na ziemi. Chociaż Mojżesz nie zaprzecza chaotycznemu stanowi, który jak zapewnia nas hipoteza planetesymalna istniał w spirali, z której powstały nasze niebiosa i ziemia, nasz wszechświat, pomija go po prostu milczeniem jako zbyteczny w krótkim opisie, który po pierwszej Mojżeszowej rozdziałem pierwszym wersetem pierwszym zajmuje się ziemią i tylko sprawami z nią związanymi. Egipski chaos pozostaje również w harmonii z tym opisem, a częściowo mieści w sobie hipotezę Laplacea, która jak wykazaliśmy poprzednio została naukowo obalona, nie zawiera on jednak najmniejszego odniesienia do teorii planetesymalnej. Mit ten tworzy porządek z zamieszania będącego wynikiem splecenia nieba i ziemi z powodu bitwy między różnymi bogami, która to bitwa rzekomo rozdzieliła niebiosa i ziemię. Wysnuwa także teorię spontanicznego rozwoju życia wyłącznie jako wyniku płodności ziemi, to jest bez interwencji czynników nadludzkich. W ten sposób usiłuje wytłumaczyć powstanie roślin, ptaków, owadów, ryb, gadów, ssaków i ludzi. Ujawnia się tutaj także powiązanie starożytnych mitów z materializmem, czemu opis mojżeszowy zaprzecza, przypisując początek ich wszystkich pośrednictwu jednego Boga. Kosmogonia fenicka jest bardzo podobna do egipskiej. Także i tam występuje chaos, lecz znowu inny od hebrajskiego. To samo dotyczy chaosu babilońskiego, którego opis mówi o licznych potworach istniejących po czasie chaosu, które zostały rzekomo zniszczone w bitwie przez najważniejsze bóstwo, Belusa, szatana, który narzucił im siebie jako najwyższego Boga. Tablice odkopane w Niniwie podają bardzo podobną historię, w której potwór Tiamat symbolizuje chaos jako matkę wszystkich rzeczy. To uosobienie chaosu przedstawiane jest jako zasada zła, smok i kusiciel ludzkości do grzechu, co oczywiście jest szatańskim przekłamaniem biblijnego opisu na temat początku grzechu wśród aniołów i ludzi. Tak samo ukazana jest zasada zła, Ahriman, perska Awesta. W mitach greckich to kosmos jest chaosem, a ich kosmogonia to połączenie upersonifikowanych fantazji mniej lub bardziej związanych z mojżeszowym opisem na temat stworzenia i pomieszanych z legendami o zmarłych przodkach. Chaos Rzymian podobny jest do egipskiego. Doktor Max Muller przetłumaczył wiersz z jednej ze świętych ksiąg Indii, z którego zacytujemy mały fragment ilustrujący to, co szatan przedstawił narodom pogańskim jako chaos. Ani nic, ani cokolwiek nie istniało. Tego jasnego nieba nie było ani szerokiego dachu nieba rozciągniętego w górze. Co przykrywało wszystko? Co osłaniało? Co skrywało? Czy niezgłębiona przepaść wód? Panowała ciemność, i zrazu wszystko było zasłonięte. Głębokim mrokiem, oceanem bez światła. Zarodek, który wciąż leżał okryty łuską. Przedarł się, jedna natura, zupełnego gorąca. Te poglądy różnych starożytnych pogańskich narodów pokazują, że przez chaos rozumieli oni wymieszaną masę pierwotnej materii, z której został utworzony nasz wszechświat, podczas gdy Mojżesz całkowicie pomija ten stan, a w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersecie pierwszym czyni prostą uwagę, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Następnie w pierwszej części zdania pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego opisuje ziemię w stanie chaosu. Ziemia była tohu wabohu, bezładna i pusta, dosłownie, bezładem i pustkowiem, ponieważ te obydwa hebrajskie słowa są rzeczownikami, a nie przymiotnikami, chociaż język angielski preferuje oddawanie ich jako przymiotników. Poza kilkoma sugestiami Biblia bardzo niewiele mówi na temat istoty ziemi w stanie chaosu. W pierwszej części pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego podaje nam myśl powszechnego chaosu na ziemi. W świetle nauki i warunków panujących obecnie w skorupie ziemskiej, oraz na podstawie kilku sugestii Biblii, składały się na niego dwa etapy. Faza bezładnego i pustego stanu roztopionej masy, oraz faza granitu, bazaltu, gnejsu i skały krystalicznej na powierzchni, w miarę stygnięcia ziemi. Niektóre z tych sugestii omówimy, gdy dojdziemy do wyjaśnienia, w jaki sposób ogromna temperatura płynnej masy, oraz wspomnianej powyżej podstawy skalnych warstw w ziemi spowodowała wyrzucenie pierścieni materii, które unosiły się nad ziemią niczym baldachim. Panująca pod nimi temperatura i inne warunki utrzymywały je w tym stanie przez dłuższy lub krótszy okres, zależnie od ich różnych gęstości. Pragniemy tutaj zwrócić uwagę na pewne rzeczy przedstawione w Psalmie 104, który począwszy od wersetu 2 jest poetyckim opisem stworzenia, tak jak pierwszej Mojżeszowej od rozdziału 1 wersetu 1 do rozdziału 2 wersetu 4 jest opisem napisanym prozą. Uważamy, że lepszym tłumaczeniem wersetu 2 będzie, który okrywa światło jako szatą. Słowa tego wiersza, rozciągnąłeś niebiosa jako zasłonę, przedstawiają stworzenie niebios. Chociaż wersety 5 i 6 mówią o uporządkowaniu już stworzonej ziemi, nie odnoszą się zasadniczo do jej stworzenia. Prowadzi to nas do wniosku, że słowa, który okrywasz światło jako szatą, dotyczą drugiego etapu procesu stwarzania ziemi, ponieważ jej powstanie powinno być wspomniane w psalmie opisującym stworzenie. Jak pamiętamy, powyżej dowiedliśmy, że ziemia była roztopioną masą w czasie drugiego etapu rozwoju w odpowiedniej spirali, jak również przez pewien czas po jej opuszczeniu. Zanim została okryta, ta roztopiona masa mniej lub bardziej świeciła własnym światłem. Nie należy tego rozumieć jako zaprzeczenie słów, niech będzie światłość, i stała się światłość, ponieważ światłość z tego wersetu odnosi się do tej, która przebiła się przez pierścień ziemi z zewnątrz. Światło roztopionej masy zostało bowiem przykryte, gdy pokryła ją warstwa granitu, gneisu, bazaltu i skał krystalicznych. Wydaje się, że pierwsze zdanie psalmu 104 wersetu 2, który okrywa światło jako szatą, dotyczy stworzenia tej podstawy skalnej. Zanim pojawiło się skalne okrycie, światło roztopionej masy, tak jak w przypadku naszego Słońca, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i prawdopodobnie Plutona, świeciło przez pierścienie i widoczne było dla Boga i aniołów mniej więcej tak, jak Słońce i wyżej wspomniane planety widoczne są dla nas, jasne i świecące. Wszystko to skończyło się, gdy wspomniana wyżej podstawa skalna okryła roztopioną masę, tworząc dno skorupy ziemi. Z tego punktu widzenia pierwsze zdanie psalmu 104 wersetu 2 odnosiłoby się do twórczego procesu występującego na ziemi, różnego od jej porządkowania, które nastąpiło w czasie kolejnych 6 dni, to znaczy długi czas po tym, jak nad roztopioną masą zaczęła tworzyć się skorupa ziemska. Tak więc ten akt okrycia światła należy do procesu stworzenia opisanego w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 1 wersetach 1 i 2, poprzedzającego porządkowanie ziemi, które rozpoczęło się pierwszego dnia. Jeśli takie rozumienie pierwszego zdania psalmu 104 wersetu 2 jest prawidłowe, na co wszystko wskazuje, mamy w tym wersecie pewną wskazówkę dotyczącą pierwszej i drugiej fazy chaosu, które przejawiały się w bezładzie i pustce opisanej w pierwszym zdaniu pierwszej Mojżeszowej rozdziału 1 wersetu 2. Jest to jednak tylko sugestia, której nie można byłoby dostrzec bez zrozumienia, że ziemia znajdowała się początkowo w stanie płynnym. U Joba w rozdziale 38 wersecie 9 znajdujemy kolejną taką wskazówkę, gdym położył obłok za szatę jego, ziemi, a ciemność za pieluchy jego. Rozumiemy, że wspomniany tutaj obłok dotyczy pierścieni otaczających ziemię, tak jak wyżej to sugerowaliśmy, a dalej damy na to dowody, a pieluchy odnoszą się do ciemności, jaką dno skorupy ziemi stworzyło na początku nad roztopioną masą pod tymi pierścieniami i nad jej dnem. Raz jeszcze zauważamy, że gdybyśmy nie wiedzieli o roztopionej masie Ziemi jako jej pierwotnym stanie, oraz o pianie, jaka pokrywała powierzchnię tego kotła, jak również o pierścieniach ponad nią, nie bylibyśmy w stanie dostrzec w tym wersecie takiego odniesienia, tak jak nie mogli go w ten sposób stosować badacze Biblii, zanim fakty te stały się dostępne. W najlepszym razie jest to jedynie sugestia, która dla ukazania swego znaczenia potrzebuje wsparcia wyżej wspomnianej wiedzy. Jakże często w naszych badaniach na temat stworzenia natrafiamy na pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Powinno to czynić nas bardzo pokornymi i ogromnie podnosić naszą ocenę mądrości i mocy naszego Boga, jak również napełniać nas pokorą wobec tego, który, jeśli będziemy na to przygotowani, łaskawie udzieli nam niezbędnej wiedzy, gdy stanie się ona na czasie, a my dojrzejemy do jej przyjęcia. Pewnej wiedzy na temat stworzenia nie ujawnił nam on, ani w jego natchnionej Księdze Objawienia, ani w Księdze Natury, z których mamy przywilej czerpać informacje. Powinniśmy jednak zwracać uwagę na to, by wiedzy z Księgi Natury nie czynić kwestią wiary. Przedmiotem wiary bowiem stać się mogą jedynie te rzeczy, jakie możemy uzyskać z natchnionej przez Boga Księgi Objawienia. Pragniemy z naciskiem podkreślić tę myśl. Chociaż mamy obietnicę, że jeśli będziemy wierni, zostaniemy wprowadzeni w całą natchnioną przez Boga prawdę objawioną na czasie, nie tylko nie mamy żadnej takiej obietnicy co do wiedzy czerpanej z boskiej Księgi Natury, lecz w 5 Mojżeszowej rozdziale 29 wersecie 29 mamy podane ostrzeżenie, by zwalczać w nas wszelki dogmatyzm w interpretowaniu boskiego objawienia w naturze, co powinno skłaniać nas do bardzo ostrożnych opinii na temat takiej wiedzy, chyba że jest ona poparta trzeźwymi spostrzeżeniami bez domysłów, oraz natchnionym objawieniem podanym w Biblii. Środkowe zdanie 1 Mojżeszowej rozdziału 1 wersetu 2 brzmi: i ciemność była nad przepaścią, przypis tłumacza, w angielskim, głębią, koniec przypisu tłumacza. Ponieważ niektórzy pisarze błędnie odczytują ten termin jako odnoszący się do przestrzeni międzyplanetarnych i międzygwiezdnych, zacytujemy i krótko skomentujemy wszystkie wersety, w których występuje hebrajskie słowo techom, tutaj oddane jako przepaść, przypis tłumacza, w angielskim jako głębia, koniec przypisu tłumacza. Rozumiemy, iż oznacza ono każdy głęboki akwen, od jeziora aż do zbiornika wodnego okrywającego całą ziemię. Niektóre przypadki, jakie zacytujemy, bardzo jasno to pokazują, inne, choć nie mają takiego charakteru, pozostają jednak w harmonii z naszą definicją. Ciemność była nad przepaścią, głębią, akwenem, jaki pokrywał całą ziemię, zanim w trzeciej epoce stwarzania wody zostały zgromadzone w taki sposób, że mógł pojawić się ląd. 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 9 i 10, który poprzednio był pokryty wodą, 1 Mojżeszowa rozdział 1 werset 2. Źródła wielkiej głębi zostały otworzone, wody nad firmamentem, rozpostarciem, 1 Mojżeszowa rozdział 1 werset 7, były źródłem całej wody na ziemi z wyjątkiem tej, która zajmowała miejsce rozpostarcia zanim ono powstało. Wody te kolejno spadały, gdy ziemia ostygła dostatecznie, by pozwolić na ich kolejne opadanie. Każdy opad z tych źródeł powiększał głębię na ziemi, aż w końcu ostatni z nich spadł za dni Noego, prowadząc do potopu. 1 Mojżeszowa rozdział 7 werset 11, rozdział 8 werset 2. Błogosławieństwa przepaści leżącej głęboko, pod niebiosami, co dowodzi, że nie są to przestrzenie międzyplanetarne czy międzygwiezdne, lecz może. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 49 werset 25. Przepaści okryły je, zsiadły się, niejako, otchłanie. Chodzi tutaj o Morze Czerwone okrywające Egipcjan i Morze Czerwone przeistaczające się jak gdyby w rafę z powodu wiatru, który odkrył jego dno. Druga Mojżeszowa rozdział 15 wersety 5 i 8. Albowiem Pan, Bóg Twój, prowadzi Cię do ziemi, źródła i przepaści. Przepaści te odnoszą się do mórz i jezior w Palestynie i obok. Piąta Mojżeszowa rozdział 8 werset 7. Ze źródeł z ziemi wynikających, podana jest tutaj ta sama myśl co w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 49 wersecie 25. Piąta Mojżeszowa rozdział 33 werset 13. Przepaść mówi, nie ma jej we mnie, ani literalne, ani symboliczne morze, ludzkość w stanie buntu i nieograniczona religią, nie posiada mądrości rządzącej wszechświatem, czego dowodzą równoległe słowa w tym wersecie, Ioba rozdział 28 werset 14. Czy po dnie przepaści przechodziłeś się, paralela tego wersetu także dowodzi, iż chodzi o morze. Ioba rozdział 38 werset 16. Wierzch przepaści zamarza, tutaj chodzi o całkowicie zamarznięte jezioro. Ioba rozdział 38 werset 30. Zdaje się, klasieni wiary, iż przepaść ma siwiznę, lewiatan, szatan, wersety od 1 do 34. Izajasza rozdział 27 werset 1. Przez teorię ewolucji przekonał klasę niewiary, że zbuntowana ludzkość, może, liczy miliony lat, Ioba rozdział 41 werset 23. Złożył do skarbu przepaści, zagłębienia ziemi, w których leży morze, są symbolicznym skarbem dla morza, Psalm 33 werset 7. Sądy, nauki. Twoje jako przepaść wielka, głębia boskich myśli jest tutaj porównana do wielkiej głębokości morza, Psalm 36 werset 7. Przepaść przepaści przyzywa, na szum upustów Twoich, wszystkie powodzi Twoje i nawałności Twoje na mnie się zwaliły, jeden głęboki smutek jako morze kłopotów przywołuje następny przez szum trapiących doświadczeń. Jakie Bóg dał psalmiście, psalm 42 werset 8. Wzruszyły się przepaści, Morze Czerwone w czasie przejścia Izraela, psalm 77 werset 17. Z przepaści, mórz ucisku, ziemskich znowu wywodzisz mnie. Psalm 71 werset 20. Napoił ich jako z przepaści wielkich, wody, które wypłynęły z uderzonej skały były tak obfite, iż wydawało się, że ich źródłem musiało być podziemne morze. Psalm 78 werset 15. Przepaścią jako szatą przyodziałeś ją, przed pierwszym i trzecim twórczym dniem wody okrywały całą ziemię. Psalm 104 werset 5. Przewiódł ich przez przepaści, Morze Czerwone. Psalm 106 werset 9. Wstępują aż ku niebu, i znowu zstępują do przepaści, gdy ucisk usunie w Armagedonie symboliczne niebiosa, w anarchii pociągną one za sobą zbuntowanych, symboliczne morze, którego fale doprowadzane są do furii przez wiatry gniewu. Psalm 107 werset 26. W morzu i we wszystkich przepaściach, jeziorach i tym podobne, psalm 135 werset 6. Smoki i wszystkie przepaści, oceany, morza, jeziora i tym podobne, psalm 148 werset 7. Umiejętnością Jego, Boga, rozstąpiły się przepaści, wody, które pokrywały całą ziemię przed pierwszym dniem twórczym, i aż do dnia trzeciego, zostały rozdzielone od lądu i utworzyły morza. Przypowieści Salomonowe rozdział 3 werset 20, Porównaj pierwszą Mojżeszową rozdział pierwszy wersety drugi i siódmy. Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzona jestem, kiedy stworzony został Logos, nie istniał ani stan z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego, ani z wersetu siódmego, przypowieści Salomonowe rozdział ósmy werset 24. Gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami, gdy przez symboliczną okrągłość Bóg wyznaczał granice powszechnym wodom, które ograniczył do naszych obecnych mórz, przypowieści Salomonowe rozdział ósmy werset 27. Gdy utwierdzał obłoki w górze i umacniał źródła przepaści, gdy Bóg przy pomocy temperatury, pary i tym podobne ziemi sprawiał, że pierścienie, które przez późniejsze wypłynięcie stały się źródłami powszechnego morza, a następnie naszych mórz, pomyślnie przetrwały swe okresy po 7000 lat, przypowieści Salomonowe rozdział 8 werset 28. Wysuszył Morze Czerwone, wody przepaści wielkiej, Morze Czerwone, gdy Izrael miał przez nie przejść. Izajasza rozdział 51 werset 10, który ich, Izraela, przeprowadził przez przepaści, Morze Czerwone, Izajasza rozdział 63 werset 13, gdy na cię, Tyr, przepaść przywiodę, także cię wody wielkie przykryją, Ezechiela rozdział 26 werset 19, wody, narody, Objawienie rozdział 17 werset 15, mu, papiestwu, wzrost dały, a głębokość go wywyższyła, symboliczne morze, zbuntowani ludzie, Ezechiela rozdział 31 werset 4. Zawarłem dla niego przepaść, w celu zniszczenia papiestwa Bóg udzieli ochrony rewolucjonistom, Ezechiela rozdział 31 werset 15. Spaliwszy przepaść wielką, ogień anarchii zniszczy symboliczne morze, anarchistyczny rodzaj, Amosa rozdział 7 werset 4. Przepaść mnie ogarnęła, morze okryło Jonasza, gdy wpadł on do niego. Jonasza rozdział 2 werset 5. Przepaść wydała głos swój, zbuntowany, anarchistyczny rodzaj będzie prowadził wielką propagandę i agitację. Abakuka rozdział 3 werset 10. Powyżej podaliśmy wszystkie przypadki wystąpienia w Starym Testamencie hebrajskiego słowa techom, z których wszystkie potwierdzają naszą definicję oznaczającą jakikolwiek literalny lub symboliczny głęboki akwen, począwszy od jeziora aż do oceanu, jak również powszechne wody z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego, oraz potop. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersecie drugim chodzi o wody okrywające całą ziemię, czego dowodzi porównanie wersetów drugiego i siódmego. Skąd pochodziły te wody? Odpowiadamy, z warstw pary, oparów i tym podobne, które otaczały ziemię szerokością wielu kilometrów, a następnie skondensowały się w wodę, jak również z pierścieni wodnych. W miarę stopniowego stygnięcia ziemi, stopniowo opadały one na jej powierzchnię. Niewątpliwie wielokrotnie spadały w postaci deszczu na jeszcze gorącą ziemię i wielokrotnie były wydzielane z powrotem jako para, aż w końcu z czasem ziemia ostygła na tyle, by zatrzymać wciąż gorącą wodę jako okrycie swej powierzchni. W ten sposób utworzyły się opary. Gdy wodór i tlen, odrzucone od rozgrzanej masy razem z innymi gazami, kwasami i tym podobne, spotkały się ponad ziemią i połączyły. Takie opary skondensowały się, jak stwierdziliśmy to powyżej, i jak wskazuje nasz tekst, stały się źródłem wód okrywających ziemię. Nie powinniśmy rozumieć, że cała para, opary i tym podobne otaczające ziemię spadły na nią przed pierwszym dniem twórczym, stało się tak tylko z niższymi ich częściami. To, że spadły tylko one, potwierdzone jest faktem, że symboliczne obłoki i pieluchy, Ioba rozdział 38 werset 9, były tak gęste, że nie pozwalały światłu słońca, księżyca, ani gwiazd na wyraźne dotarcie do ziemi przed czwartym dniem twórczym. A zatem powierzchnia naszej ziemi w czasie między pierwszym a trzecim dniem twórczym była ogromnym morzem, przepaścią, techą, bezbrzeżnym oceanem. Przez długi czas z powodu temperatur ziemi woda ta gotowała się i oczywiście stale wytwarzała parę, która po ostygnięciu powracała jako deszcz do przepaści. Proces ten trwał bardzo długo, ale nie wiemy jak długo. Między nią a roztopioną masą znajdowała się symboliczna pianka granitu, gneisu, bazaltu i innych skał krystalicznych. Zauważyliśmy już, że zanim wysoka temperatura roztopionej masy przenikająca jej symboliczną pianę pozwoliła jakimkolwiek oparom ponad nią opaść i pozostać na ziemi, jej piana już powstała. Tak więc wody leżały na tej pianie. Zauważyliśmy także, że zanim jakakolwiek ilość pary mogła się skondensować, nad powierzchnią ziemi panowała ciemność, ponieważ piana zamykała światło roztopionej masy, a żadne światło nie mogło przeniknąć ze słońca przez gęste warstwy różnych substancji odrzuconych od ziemi. Stan ten panował przed nastąpieniem faktu opisanego w słowach. Ciemność była nad przepaścią. Lecz według tego opisu, stan ciemności panował także po uformowaniu się przepaści, i to z tego samego powodu, co przed jej powstaniem. Stan ten nasiliło jeszcze pojawienie się brudnej, mułowatej wody, która pokrywała skorupę roztopionej materii. Ciemność ta musiała być gorsza od ciemności egipskich, była tak gęsta, że można jej było symbolicznie dotknąć. Błogosławieństwem był fakt, że nie było tam wtedy człowieka, który musiałby tego doświadczać, ciemność była nad przepaścią. Jesteśmy teraz przygotowani do omówienia teorii pierścieniowej, zwanej niekiedy teorią Weyla od nazwy jej odkrywcy, profesora Isaaca N. Weyla, poglądu, według którego następujące po sobie pierścienie materii, wody, minerałów, piasku, błotnego mułu, kwasów, gazów i tym podobne, w różnych odległościach otaczały naszą Ziemię. Pochodziły one z roztopionej materii, z której składała się Ziemia przed opuszczeniem spirali. Dzięki swej wysokiej temperaturze ta rozgrzana masa wyrzuciła z siebie ciężki dym, wiele gazów, kwasów, minerałów, pumeksu, piasku, błota i tym podobne, to znaczy swe bardziej lotne, palne substancje. Ponieważ substancje te różniły się ciężarem, te pierwsze i najlżejsze zostały wyrzucone najdalej od ziemi, te ostatnie i najcięższe rozmieściły się najbliżej, a wszystkie one zależnie od swych ciężarów utworzyły pierścienie z większą lub mniejszą ilością chmur, pary, oparów i tym podobne między każdym pierścieniem. Później wyrzucane substancje nie mogły przeniknąć pierścieni utworzonych wcześniej wokół Ziemi. Tak więc te pośrednie warstwy pary utworzyły rodzaj poduszki, z których każda utrzymywała na swym miejscu pierścień położony bezpośrednio nad nią, w czym niewątpliwie pomagała wysoka temperatura, szczególnie w niższych pierścieniach. Para ta nie opuściła rozgrzanej ziemi jako para. Powstała ona przez połączenie odrzuconego wodoru i tlenu, które były tak rozgrzane, że najpierw utworzyły nie wodę, lecz parę. Pierścienie te nie tylko utrzymywały ciepło pod sobą, lecz także nie dopuszczały zimna z przestrzeni kosmicznej leżącej poza najdalszym pierścieniem, co sprawiało, że Ziemia znajdowała się w cieplarnianych warunkach stosunkowo jednolitej temperatury pod każdym z jej kolejnych pierścieni. Można to udowodnić różnymi oświadczeniami rozrzuconymi tu i ówdzie po Biblii, jak również faktami z natury. Przejdziemy obecnie do krótkiego przedstawienia czytelnikom tych dowodów. Należy do nich Psalm 104 werset 2, przyodziałeś światłość jako szatę, oraz Joba rozdział 38 werset 9, gdym położył obłok za szatę, pierścień jego, ziemi, a ciemność za pieluchy jego. Ponieważ zostały one dostatecznie wyjaśnione w dwóch poprzednich akapitach, pominiemy je tutaj. Omówimy teraz inne, począwszy od pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetów od 6 do 9, potem rzekł Bóg, niech będzie rozpostarcie, przestrzeń dla atmosfery, w pośrodku, między, wód, tych, które okrywały ziemię, i tych, które jako woda i para, dla której nie istnieje hebrajskie słowo, i która jest wodą w rozrzedzonym, gazowym stanie, znajdowały się ponad tą atmosferą, a niech dzieli wody, poniżej, od wód, ponad nim. I uczynił Bóg rozpostarcie, przestrzeń dla atmosfery, uczynił też rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem, na ziemi, i między wodami, które są nad rozpostarciem. I nazwał Bóg rozpostarcie niebem. I rzekł Bóg, niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 7 werset 11, rozdział 8 werset 2 dowodzą, że potop był wynikiem upadku najdalszego pierścienia, który składał się z niemal czystej i przezroczystej wody, w postaci ulewnego deszczu i śniegu, roku 600 wieku Noego, miesiąca wtórego, 17 dnia tegoż miesiąca, w tenże dzień przerwały się, najdalszy pierścień, który spadł na ziemię jako deszcz w strefach umiarkowanych i gorących, oraz jako śnieg w strefach zimnych, wszystkie pozostałe źródła, pierścienie zwane są źródłami wielkiej przepaści, ponieważ były one źródłem przepaści wielkiej, głębokich wód ziemi, i okna niebieskie otworzyły się, niemal przezroczyste wody, które stanowiły najdalszy pierścień, były symbolicznymi oknami, przez które ludzie na ziemi mogli oglądać słońce, księżyc i gwiazdy. Te symboliczne okna niebios, pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy werset 8, zostały symbolicznie otwarte przez przerwanie i upadek najdalszego pierścienia, co wywołało potop, i zamknęły się źródła przepaści i okna niebieskie, przestały istnieć, w wyniku czego, zahamowany został deszcz z nieba, ustał on, ponieważ nad obszarem atmosfery nie było już więcej wodnego pierścienia. Psalm 104 wersety 3 i 6, któryś zasklepił na wodach, pośród ciężkich poduszkowych oparów i między wodami tworzącymi pierścień niżej i powyżej, pałace swoje, para i opary jako poduszki między różnymi pierścieniami były symbolicznym sklepieniem, które opierało się na niżej leżącym pierścieniu i podtrzymywało pierścień leżący nad nim, sprawiając, że przestrzeń między nimi stawała się symbolicznym pałacem, pokojem, który Bóg wykorzystywał jako warsztat, działając twórczo w każdym z nich dopóki przez swoją symboliczną podłogę pierścień taki nie opadł i nie połączył się z obszarem atmosfery leżącym poniżej, który używasz obłoków zamiast wozów, jest to prawda w odniesieniu do obłoków pary i oparów między pierścieniami, oraz w odniesieniu do obłoków, jakie powstały po upadku ostatniego pierścienia, ponieważ Bóg użył tych pierwszych i używa tych drugich jako narzędzi swych twórczych i opatrznościowych symbolicznych przejażdżek, przepaścią, wodami z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego, jako szatą, w czasie sprzed pierwszego i aż do trzeciego twórczego dnia, kiedy to wody okrywały całą ziemię. Przyodziałeś ją, ziemię, także wody, zarówno te, które pokrywały całą ziemię aż do trzeciego twórczego dnia, jak i te w parze i oparach oraz pierścieniach nad ziemią, stały nad górami, które częściowo utworzyły się w pianie gotującego się kotła roztopionej materii, którego kipiąca substancja w nieregularny sposób podnosiła miejscami pianę, tworząc małe góry. W Księdze Przypowieści znajdujemy kilka odniesień do tego samego tematu. Jest to naturalnie częścią opisu Logosa jako mądrości Boga, 1 Koryntów rozdział 1 wersety 24 i 30, częściowo przed, a częściowo po jego przedludzkim istnieniu, tak jak znajdujemy to w Przypowieściach Salomonowych rozdziale 8 wersetach od 14 do 36, zwłaszcza wersety od 22 do 31, gdzie przedstawiona jest jego poprzednia egzystencja. We fragmencie tym Jezus dowodzi, że istniał wcześniej przed różnymi procesami twórczymi i ich produktami. Między innymi mówi o warunkach panujących przed pierwszym twórczym dniem, co czyni w wersetach 27 i 28, które obecnie zacytujemy z komentarzami: byłam tam, gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami, werset 27. Stwierdzenie to cofa nas do czasu przed pierwszym dniem twórczym, i to do czasu między dwoma faktami podanymi w pierwszym i drugim zdaniu pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego, to znaczy między czasem stanu przedstawionego słowami, ziemia była niekształtna i próżna, a czasem stanu przedstawionego słowami, ciemność była nad przepaścią. Wiemy o tym, ponieważ wyrażenie rozmierzania okrągłości nad, a raczej dla przepaści oznacza, że Bóg wyznaczył miarę dla przepaści, zarówno tej pierwszej, jak i tej tworzącej nasze obecne morza. Tak więc stało się to, zanim przepaść ta została utworzona w przestrzeni. Skąd wzięła się przepaść? Z pewnością nie bezpośrednio z roztopionej masy, której temperatura była zbyt wysoka, by mogła w niej istnieć woda jako taka. Niewątpliwie woda, która później ją utworzyła, najpierw powstała dzięki temu, że ciepło roztopionej masy między innymi usunęło z niej wodór i tlen, z których każdy był oddzielnie i osobno wyrzucany z rozgrzanej substancji ziemi. Następnie przez połączenie się tych gazów w odpowiednim stosunku wagowym i objętościowym powstała para, która później zamieniła się w wodę. Chemia dowodzi bowiem, że woda jest wagowym i objętościowym połączeniem tych dwóch gazów, a zatem woda i para powstały ponad i wokół całej roztopionej masy, co oznacza, że powstawały tam pierścienie przedzielone, jak to wyżej opisaliśmy, czymś w rodzaju poduszek. Gdy niższe części pary kondensowały się do postaci wody, od czasu do czasu spadały one na tę masę, przyczyniając się do jej stygnięcia, jednocześnie będąc wielokrotnie odrzucanymi jako para z rozgrzanej powierzchni ziemi, aż w końcu, być może po wielu tysiącach lat, proces ten na tyle ostudził ziemię, że na jej powierzchni pozostawało coraz więcej wody o temperaturze niższej niż temperatura piany naszego symbolicznego kotła. W ten sposób powstawała wielka przepaść, a proces jej powstawania, szczególnie proces, który ją poprzedzał, pociąga za sobą wcześniejsze utworzenie przedzielonych poduszkami pierścieni. Werset 28 podaje kolejny dowód: byłam tam, gdy utwierdzał obłoki w górze i umacniał źródła przepaści. Związek między wersetami 27 i 28 sygnalizowany stwierdzeniem utwierdzał obłoki w górze dowodzi, że nie chodzi o obłoki, jakie powstały po potopie. Związek ten wskazuje bowiem, że określenie w górze dotyczy słowa przepaściami z wersetu 27, którymi były wody pokrywające całą ziemię przed pierwszym i aż do trzeciego dnia twórczego. Tak więc obłoki z wersetu 28 oznaczają parę, która była poduszką, sklepieniem jego pałaców między każdym kolejnym zestawem pierścieni. Pozostała część wersetu 28 potwierdza prawdziwość tej interpretacji i umacnia u źródła przepaści. Zauważyliśmy powyżej, gdy komentowaliśmy pierwszą Mojżeszową rozdział 7 werset 11 i rozdział 8 werset 2, że wspomnianymi tutaj źródłami wielkiej przepaści są najdalsze pierścienie ziemi, z których ostatni spadł w czasie potopu. Pierścień ten został nazwany źródłem jezior, mórz oceanów ziemi, ponieważ gdy wypłynęły z niego wody, pełnił one funkcję źródła. Z tego samego powodu pozostałe pierścienie, które spadły przed pierścieniem z czasów Noego, także były źródłami wielkiej przepaści. W wersecie 28 chodzi najwyraźniej o nie wszystkie, na co wskazuje związek z poprzednim zdaniem i ostatnim zdaniem w wersecie 27. Bóg umocnił te źródła przepaści ogromnie rozgrzaną parą, która pełniła funkcję sufitu dla niższych i fundamentu dla wyższych partii, sklepień, poduszek, warsztatu Jehowy, przestrzeni między pierścieniami. Przytoczymy jeszcze tylko jeden werset, pochodzący z Nowego Testamentu, na potwierdzenie teorii pierścieniowej, teorii Weila, według której ziemia była przyobleczona symbolicznymi szatami. Będzie to 2 Piotra rozdział 3 werset 5, niebiosa dawno stały, i ziemia z wody, tej w pierścieniach i tej w poduszkach, i w wodzie, tej, która okrywała całą ziemię. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 1 wersety 2 i od 6 do 10, co sprawiało, że ziemia stała, istniała wewnątrz wody pokrywającej całą jej powierzchnię, stanęła przez Słowo Boże. Werset ten, jaśniej niż jakikolwiek inny cytowany przez nas, uczy, że ziemia przez wieki otoczona była systemem pierścieni, a także całkowicie pokryta wodą. Ponieważ wyczerpaliśmy biblijne dowody na potwierdzenie tej teorii, teraz podamy je z boskiej księgi natury. Po zakończeniu analizy biblijnych dowodów na potwierdzenie teorii pierścieni właściwe będzie rozważenie tych, które można znaleźć w księdze natury. A znajdujemy w niej kilka dowodów, które są zarówno interesujące, jak i przekonujące. Pierwszym z nich jest fakt, że roztopiona masa, którą była Ziemia w czasie pobytu w swej spirali i przez jakiś czas potem, tworzyła warunki, z których powstały pierścienie otaczające Ziemię. Taka roztopiona masa automatycznie wydalała z siebie ogromne ilości dymu, mocno obciążonego sadzą węglową i cięższymi ciałami stałymi, składającymi się z pierwiastków chemicznych oraz licznych gazów i kwasów. Powstawały z nich naturalnie pierścienie. Ciepło oraz inne siły rozgrzanej masy były powodem tego wydzielania. Niekiedy siła odrzucenia wywoływała potężne eksplozje, które czasami nabierały ogromnych wulkanicznych rozmiarów. Każdy, kto stał w pobliżu czynnego wulkanu, takiego jak Wezuwiusz, Etna i tym podobne, potrafi zrozumieć, w jaki sposób warunki takie z konieczności były obecne w roztopionej masie. Łączenie się różnych składników sadzy węglowej tworzyło diamenty i kryształy, a łączenie się takiej sadzy z innymi pierwiastkami rodziło drogocenne kamienie. Łącząc się w różny sposób, składniki chemiczne wytwarzały pył złota, srebra, miedzi, ołowiu, cynku i żelaza, oraz większe ich egzemplarze. Wiele z materiałów odrzucanych z roztopionej masy składało się z różnych rodzajów szlamu, piasku, błota, cieczy glinopodobnych i tym podobne. Niektóre z tych związków występowały w samej roztopionej masie, niektóre z nich powstały po opuszczeniu przez gazy i kwasy kipiącego kotła, jakim wówczas była Ziemia. Wiemy, że woda powstaje przez połączenie tlenu i wodoru w pewnych proporcjach wagowych i objętościowych. Gdy gazy te opuściły kipiący kocioł, doszło do takiego ich połączenia, ponieważ woda nie mogła istnieć w takiej temperaturze, jaka panowała w rozgrzanej masie. Także inne gazy wchodziły w reakcje chemiczne, tworząc inne formy materii, a ta sama zasada łączenia się kwasów doprowadziła do powstania jeszcze innych form materii. Substancje te opuściły roztopioną masę w bardzo rozrzedzonej postaci. Jest to oczywiste, ponieważ efektem tak wysokiej temperatury musiało być rozbicie i rozrzedzenie mniej lub bardziej stałych ciał, z których w głównej mierze składała się ta rozgrzana masa. Jest to także widoczne z faktu, iż opuściły ją one głównie jako sadza, pyły mineralne, gazy i kwasy, tak więc pod wpływem ciepła i innych wypierających sił roztopionej ziemi te wypierane elementy znajdowały się w mniej lub bardziej lotnym stanie i w naturalny sposób unosiły się do góry, te lżejsze, bardziej lotne i rozrzedzone były wyrzucane wyżej, gdzie znajdowały swoje miejsce, te cięższe, mniej lotne i mniej rozrzedzone były wyrzucane niżej. I w ten sposób znajdowały swoje miejsce bliżej Ziemi. A zatem mamy podstawy sądzić, że górna warstwa, górny pierścień początkowo składał się tylko z pary, która przede wszystkim tworzy się z połączenia tlenu i wodoru, i która w swych górnych partiach, stygnących znacznie szybciej, zamieniała się w wodę. To właśnie ta górna warstwa spadła za dni Noego jako potok deszczu i śniegu. Pod tą warstwą znajdowała się następnie kolejna, zawierająca nieco cięższe substancje od tych, które były nad nią, utrzymywana w swym położeniu przez parę i lżejsze kwasy i gazy. Poniżej leżała trzecia warstwa, licząc od góry do dołu, składająca się z jeszcze cięższych substancji. Utrzymywana przez parę, kwasy i gazy gęstsze od tych, które były filarami następnego wyższego pierścienia. I tak wzrastała gęstość, aż w końcu dochodzimy do najniższego z pierścieni, siódmego od góry, a pierwszego od dołu, przy czym wysoka temperatura z dołu oraz inne siły pochodzące z roztopionej masy, jak również gęsta para, kwasy i gazy tymczasowo pełniły funkcję filarów podtrzymujących go. Najwyższy pierścień najwyraźniej utworzył się najpierw, a najniższy najpóźniej. Przed chwilą stwierdziliśmy, że wokół naszej Ziemi było siedem takich pierścieni. Był to stan przed rozpoczęciem pierwszego twórczego dnia, pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy werset trzeci. Różne okoliczności skłaniają nas do wniosku, że Ziemia była otoczona siedmioma pierścieniami. Pierwszym z nich są warstwy Ziemi, jej pokłady, ułożone kolejno jeden na drugim, i to na pierwotnej podstawie granitu, bazaltu, gnejsu i skał krystalicznych. Leży bowiem na nich dokładnie sześć takich warstw. Ponieważ siódmy pierścień był czystą wodą, nie pozostawił on żadnego odłożonego pokładu, i dlatego nie znajdujemy siedmiu, lecz sześć takich warstw. Nie wszędzie są one widoczne w swym chronologicznym porządku, ponieważ w wyniku odkształcania się Ziemi i potężnych eksplozji stopionej masy niektóre z nich, znajdujące się pod wciąż miękkimi pokładami, przedarły się przez inne i wbiły między nie, lub ponad nie, dlatego pewne części niektórych z nich często nakładają się na te wyższe, leżąc między nimi lub ponad nimi. Proces odkształcania pokładów ziemi bez jakiegokolwiek przedzierania się przez różne warstwy obserwowaliśmy na wystawie Wieku Postępu w Chicago w 1933 roku. W specjalnie skonstruowanym urządzeniu pojedynczo położono na sobie sześć warstw różnokolorowej gumy. Następnie przy pomocy łożysk kulkowych poddano je nieregularnemu naciskowi, co sprawiło, że odchylały się one wzajemnie wobec siebie w sposób bardzo nieregularny. Tworzyło to bardzo nierówny, przeplatany ciąg warstw gumy. W niektórych miejscach najniższa z nich znajdowała się wyżej niż najwyższa, i to bez przebijania jakiejkolwiek wyżej położonej warstwy. Ilustruje to te nieregularne warstwy pokładów ziemi, które nie przedarły się przez leżące nad nimi. Nie ilustruje jednak tych pokładów, gdzie wystąpiło takie przedarcie, co wcale nie jest rzadkim zjawiskiem natury. Są jednak na Ziemi miejsca, gdzie nie wystąpił ani proces odkształcania, ani przebijania, lecz gdzie każda warstwa jest regularnie i dosyć równo ułożona jedna na drugiej, w takich przypadkach na piance granitu, bazaltu, gnejsu i skał krystalicznych, która znajduje się bezpośrednio nad rozgrzaną masą, jest dokładnie sześć takich warstw. Dowodzi to, że każda z nich została położona w wyniku upadku odpowiedniego pierścienia Ziemi, co pokazuje, że było sześć takich pierścieni złożonej materii stałej, podczas gdy ten siódmy, składający się z czystej wody, nie mógł oczywiście pozostawić skalnej warstwy. Biblia sugeruje to także swymi sześcioma symbolicznymi dniami, wiekami twórczymi, przy końcu których pierścień spadał na ziemię i pozostawiał materię, która tworzyła odpowiednią warstwę. Te dwa dowody przedstawiamy na potwierdzenie tego, że wokół naszej ziemi przed rozpoczęciem pierwszego twórczego dnia znajdowało się siedem pierścieni. Podając w poprzednim akapicie dowód, że wokół naszej ziemi przed rozpoczęciem pierwszego twórczego dnia z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego znajdowało się siedem pierścieni, zapowiedzieliśmy potroszę nasz drugi dowód z Księgi Natury potwierdzający teorię pierścieniową. Jest on następujący. Regularne warstwy pokładów ziemi potwierdzają teorię pierścieniową, ponieważ każda z nich powstała w wyniku opadnięcia na ziemię takiego pierścienia, przez co pozostawił on swą zawartość ciał stałych, ciekłych i gazowych. Jak stwierdziliśmy powyżej, i jak można zaobserwować na wielu zboczach gór czy kanionów, warstwy te nierzadko są nieregularne i często wzajemnie się przenikają. Są jednak miejsca, gdzie są one niemal tak regularne i równe, leżąc jedna na drugiej, jak gdyby zbudował je jakiś gigantyczny murarz, umieszczając na każdej z nich poziomicę i wyrównując ją przed położeniem na niej następnej warstwy. W części Wielkiego Kanionu w Arizonie, gdzie szlak Jasnego Anioła prowadzi od krawędzi kanionu do Colorado płynącej swym szlakiem niemal 1,5 kilometra głębiej niż krawędź kanionu, rzeka ta nie tylko przebija się korytem, jakie wyrobiła sobie w granitowej podstawie, lecz także korytem, jakie wyżłobiła sobie przez sześć warstw różnokolorowych skał, ułożonych tak regularnie i tak równo, jak gdyby były zbudowane według poziomicy murarza. Kanion ten z jego licznymi wyżłobionymi przez rzekę i wyrzeźbionymi przez erozję płaskowzgórzami, równie różnokolorowymi i równie regularnie zbudowanymi jak zbocza kanionu, z których potężna Colorado przez wieki jej wyorała, przez światowych podróżników jest powszechnie uznawany za najwznioślejszy obiekt na Ziemi. I jest nim, a nawet czymś więcej, jest on najbardziej oczywistym boskim objawieniem w jego Księdze Natury sześciu wieków twórczego porządkowania Ziemi i jej poprzedniego stanu siedmiu pierścieni. Tamtejsze ściany wyglądają jak ogromna flaga złożona z sześciu pasów o nierównej szerokości, dość dokładnie do siebie przylegających. Aby to nam pokazać, Bóg sprawił, że płaskowyż ten leży średnio na wysokości 2133 metrów ponad poziomem morza, a rzeka Colorado wyorała w nim kanion głębokości około 1,5 kilometra, tak głęboki, że w podstawie granitu i gnejsu wyżłobił on koryto głębokości prawie 46 metrów. Przytoczymy jego opis z Encyklopedii Amerykana. Termin Wielki Kanion stosowany jest do tej części kanionu rzeki Colorado, która leży w północnej Arizonie. Leży on w środku pustyni i jest niedostępny z większości kierunków, lecz linia kolejowa Atchison, Topeka i Santa Fe ma rozwidlenie w kierunku jego południowej krawędzi w miejscu, gdzie widoczne są niektóre z jego najpiękniejszych elementów. Są tutaj hotele i, są tutaj, szlaki prowadzące do brzegu rzeki. W tym miejscu wysokość wynosi 2092 metry nad poziomem morza, przy rzece, nieco na północ, 717 metrów, a na najdalszej krawędzi w kierunku północnym, 2438 metrów. Niewiele osób na pierwszy rzut oka jest w stanie uświadomić sobie, że kanion ten ma około 1,5 kilometra głębokości i od 13 do 16 kilometrów szerokości. Klify opadające z jego krawędzi tworzą ciąg ogromnych stopni, każdy wysokości od 91 do 152 metrów, ze stromymi skalnymi zboczami między nimi. Klify te są brzegami twardych pokładów wapienia, piaskowca, podczas gdy znajdujące się między nimi zbocza są odkrywką miększych pokładów łupka. Pokłady te liczą ponad 1066 metrów grubości i leżą niemal poziomo. Znacznie niżej kanionu znajduje się szeroka półka utworzona przez podstawę twardego piaskowca. Jest ona głęboko przecięta wąskim wewnętrznym kanionem wcinającym się na głębokość około 305 metrów w leżący poniżej granitery archaicznej. Skały ścian kanionu różnią się kolorem, przechodząc od białych i ciemnożółtych do jasnoczerwonych i ciemnozielonych. Stanowią cudowną rozmaitość malowniczych form ukształtowanych głównie przez erozję płynącej wody, która była czynnikiem odsłaniającym ten kanion. Skały odsłonięte w ścianach Wielkiego Kanionu są podstawą szerokiego obszaru płaskowyżu Arizony, a większość z nich biegnie jeszcze dalej. Pierwsze 1128 metrów pokładów, z których wszystkie leżą niemal poziomo, są następujące. Wapień, koloru jasnego, częściowo z zawartością krzemienia, większości pełny, kaibab, 244 metry. Piaskowiec, jasno-szary, pełny, krzyżowo-warstwowy, kokonino, 91 metrów. Piaskowce i łałupki, czerwone, formacja supaj, 355 metrów. Wapień, pełny, jasno-niebiesko-szary, lecz powierzchnia w większości w czerwone plamy, redwall, 168 metrów. I łałupek, z warstwami wapienia i piaskowca, grupa Tonto, 244 metry. Piaskowiec, twardy, brudno-szary do ciemnożółtego, na granicie, grupa Tonto, 46 metrów. Formacje te można łatwo rozpoznać po ich kolorze i charakterze, ponieważ praktycznie z każdego punktu widzenia są jednolite w wyglądzie i wzajemnym położeniu. Górny wapień Kaibab wieńczy płaskowyż po obydwu bokach i najwyższych wzniesieniach. Odkrywkowy brzeg piaskowca Coconino jest wyznaczony wyraźnym jasnoszarym pasem wzdłuż ścian kanionu i wieńczy niektóre wzniesienia od 213 do 244 metrów poniżej wierzchołka. Czerwone pokłady formacji Supai wszędzie stanowią środkowe zbocza i wiele wzniesień, tworząc zazwyczaj szereg stosunkowo małych tarasowych stopni. Wyraźny klif leżący poniżej nich i poplamiony na czerwono ich warstwą osadową, to twardy pełny wapień Red Wall. Wystaje on wieloma płasko zakończonymi odnogami, ramionami i ostańcami oddzielonymi przez erozję. Grupa Tonto, następna w dół, tworząca zbocza i taras, jest rozpoznawana przez swój zielonkawy kolor. Przez wiele kilometrów półka piaskowca grupy Tonto jest przecięta stromym wewnętrznym wąwozem, który opada do rzeki leżącej od 244 do 305 metrów poniżej, odsłaniając granit i gnej z pierwotnej skorupy ziemi. Kanion ten jest dla geologii prawdziwym kamieniem z Rosetta. Jak można zauważyć, w niemal równych brzegach tych warstw kamienia, spoczywających na sobie w Wielkim Kanionie w Arizonie, mamy zdecydowanie inne zjawisko od tego, które można zauważyć w wygiętych, poskręcanych, splecionych, szczepionych i poprzeplatanych warstwach. Jakie ogromne wybrzuszanie i rozdzieranie ziemi, oraz mieszanie się warstw na licznych górach i stokach kanionów ukazują naszym oczom. Na takich poskręcanych, pozałamywanych, poprzeplatanych i zazębionych formacjach przeciętny geolog opiera swe obliczenia i domysły na temat hipotez sprzecznych z Pismem Świętym. Wydaje się, iż nigdy nie przyszło mu do głowy, by traktować takie formacje za anormalne, a więc za niestosowne przykłady do wyprowadzania z nich logicznych wniosków na temat teorii naukowych, podczas gdy z drugiej strony łatwa do odczytania i jasna historia wyryta na skałach ścian Wielkiego Kanionu została w dziwny sposób przeoczona jako podstawa do ogólnych wniosków na temat historii Ziemi nauczanej w podręcznikach geologii. Przypominają w tym fikcyjnego Marsjanina, który odwiedzając Ziemię i widząc tylko bagna Amazonii z ich bogatym środowiskiem jadowitych insektów, oraz nielicznymi niecywilizowanymi i żądnymi krwi Indianami na wojennej ścieżce grabieży i zniszczenia, po powrocie na Marsa opowiadał jego fikcyjnym mieszkańcom, że Ziemia to tylko ogromne miazmatyczne bagno, w którym roi się od chorobotwórczych insektów i drapieżnych dzikusów nie posiadających tyle rozumu, by dążyć do wspólnego dobra, a jednocześnie mających wystarczająco dużo okrucieństwa, by być bardziej drapieżnymi niż najbardziej fantazyjne bestie Marsa. Gdyby nasi fikcyjni Marsjanie w ten sposób formowali swoje opinie na temat Ziemi oraz jej życia zwierzęcego, nie popadliby w większy błąd w tym temacie niż przeciętny geolog z jego teoriami na temat warstw Ziemi, jej geologicznych wieków i historii. Dlaczego budować wnioski na anormalnych i niezrozumiałych wyjątkach, a ignorować logiczną, prostą i łatwą do odszyfrowania zasadę, zwłaszcza że mamy natchnione przez Boga objawienie jako klucz, który pięknie, harmonijnie i prosto otwiera drzwi do procesów i historii wieków geologicznych. Sześć warstw skał w Wielkim Kanionie Arizony jest niezbitym i rzeczywistym dowodem sześciu pierścieni większej lub mniejszej mieszaniny ciał stałych i płynnych, lody i lodowce wieku lodowcowego na najdalszych krańcach północnej i południowej półkuli są dobrym dowodem, że siódmym i ostatnim pierścieniem była czysta woda. Lody okresu lodowcowego wraz z geologicznymi dowodami ówczesnej powodzi na południe od lodowcowych pól półkuli północnej oraz na północ od pól półkuli południowej są realnym dowodem, że najwyższy siódmy pierścień składał się z czystej wody, która spadając za dni Noego wytworzyła ulewne deszcze potopu, gdzieś mniej więcej w środkowej części Ziemi, oraz śniegi potopu w skrajnych ćwiartkach Ziemi. Geologowie są praktycznie jednomyślni w poglądzie, że mniej więcej na północ od 50 stopnia szerokości Ameryka Północna była niegdyś pokryta lodowcami, a Europa i Azja na tej samej szerokości były wówczas pokryte lodem, podczas gdy mniej więcej na południe od tego równoleżnika powierzchnia Ziemi wskazuje na przykrycie tych kontynentów ogromnym oceanem. Powinno to być czymś więcej niż kamieniem z Rosetta na ścieżce geologa. Powinno to nie tylko powiedzieć mu o powszechności potopu Noego, lecz także wskazać źródło tego potopu w pierścieniu wody wokół Ziemi, który pełnił rolę symbolicznych pieluch, a w wyniku przerwania spadł w północnych i południowych częściach Ziemi jako ogromne śniegi, a w części centralnej jako ulewny deszcz. Przed upadkiem taki wodny pierścień utrzymywał równomierną temperaturę na całej Ziemi, ponieważ wszędzie tworzył cieplarniane warunki łagodnego klimatu, tym samym dając taką samą temperaturę na biegunach, jak na równiku i wszystkich pośrednich miejscach. Ten naturalny wniosek potwierdzony jest przez fakty, które w coraz większej liczbie wychodzą na jaw. Oprócz nich pojawia się coraz więcej innych dowodów, a powszechny potop potwierdzony polami lodu i lodowców oraz osady wód potopu oznaczają, że ostatni, siódmy pierścień, jaki spadł na Ziemię, był pierścieniem czystej wody, która nie pozostawiła żadnej skalnej warstwy na pierwotnym granicie, bazalcie, gnejsie i skale krystalicznej, które roztopiona masa wyrzuciła ze swego wnętrza w postaci różnie ukształtowanej piany jako podstawową powierzchnię dla warstw, które miały opaść na nią z pierwszych sześciu pierścieni znajdujących się powyżej. Ponadto, stopniowe i narastające cofanie się pól lodowych i lodowcowych na północ i południe jest dowodem na to, iż nie były one na Ziemi od zawsze, lecz spadły na nią w wyniku jakiejś gwałtownej zewnętrznej siły w rejonach, w których klimat topił je. W lodach północnej Syberii znaleziono uwięzione zwierzęta, jakie obecnie zamieszkują strefy tropikalne, jak również umiarkowane i zimne. Należą do nich mastodonty, mamuty, słonie, lwy, tygrysy, antylopy i tym podobne. Od początku świeckiej historii ludzkości takie tropikalne zwierzęta oczywiście nigdy nie żyły tak daleko na północ, ponieważ regiony te zawsze były niegościnnie zbyt zimne na mieszkanie dla nich. W jaki sposób zwierzęta te tam się dostały i w jaki sposób zostały uwięzione w lodzie? Gdy tam żyły, klimat z pewnością musiał być albo tropikalny, albo półtropikalny, ponieważ taki właśnie klimat im odpowiada. Gdy więc zwierzęta te przemierzały tamte obszary, pola lodowe jeszcze nie istniały. Fakt ich uwięzienia w stałym lodzie sugeruje nagły opad wody, która je zalała, oraz jej szybkie zamarznięcie, podczas którego zostały uwięzione w lodzie. Skąd wzięły się te opady, skoro czytamy, że od czasu stworzenia człowieka aż do potopu nie padał żaden deszcz? Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 wersety 5 i 6. Oczywiście spadł on w czasie potopu. Fakty te pozostają w harmonii z tym, że pierwsza tęcza pojawiła się po potopie, ponieważ pod wodnym pierścieniem nie mogły tworzyć się żadne chmury, a zatem nie mógł padać deszcz i nie mogła powstać żadna tęcza. Fakt ten pozwala nam także zrozumieć, dlaczego tęcza mogła być niezmienną gwarancją Boga, że społeczeństwo nigdy więcej nie będzie zniszczone potopem, ponieważ brakowało odpowiedniej ilości wody, by stworzyć chmury dla powstania powszechnego potopu. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 9 wersety od 8 do 17. Co więcej, wielkie zmiany klimatyczne, jakie nastąpiły zaraz po potopie, Pierwsza Mojżeszowa rozdział 8 werset 22, musiały mieć jakąś odpowiednią przyczynę, za którą uważamy przerwanie cieplarnianego stanu ziemi w związku z opadnięciem wodnego pierścienia. Proces fermentacji, którego Noe nie był świadomym, i który był przyczyną jego mimowolnego upicia się, był spowodowany zmianami klimatycznymi wywołanymi tą samą przyczyną, opadnięciem wodnego pierścienia, który otaczał Ziemię. 1 Mojżeszowa rozdział 9 wersety 20 i 21. O tym samym świadczy wielkie i nagłe skrócenie po potopie czasu ludzkiego życia. Do tego wszystkiego wystarczy jeszcze tylko dodać, że w syberyjskim lodzie znaleziono kilka antylop i innych zwierząt z niestrawioną trawą w żołądku, co wskazuje na nagłą śmierć w wodzie, po której nastąpiło natychmiastowe zamarznięcie w stałym lodzie, w którym tak jak w lodówce antylopy oraz trawa zostały zachowane nietknięte przez ponad 4300 lat. Wszystkie te fakty dowodzą nie tylko prawdziwości potopu, lecz także i tego, że Ziemię otaczał pierścień wody i że opadł on po 6 innych składających się z ciał stałych, gazowych i kwasów, które utworzyły 6 wielkich warstw skalnych, których najlepszym przykładem jest Wielki Kanion. Kolejny fakt potwierdzający teorię pierścieniową to pojawienie się Słońca, Księżyca i Gwiazd dopiero po upływie 3 twórczego dnia. Wielu błędnie odczytuje słowo Pana z 1 Mojżeszowej rozdziału 1 wersetów od 14 do 18 jako dotyczące stworzenia Słońca, Księżyca i Gwiazd w 4 dniu twórczym. Taką interpretacją sprawiają oni oczywiście to, że wersety od 14 do 18 przeczą wersetowi 1, gdzie stworzenie niebios, łącznie z naszym Słońcem, Księżycem i gwiazdami, jest przedstawione jako mające miejsce przed 1 dniem twórczym. Zauważmy, że wersety od 14 do 18 nie twierdzą, iż Bóg 4 dnia stworzył Bara, Słońce, Księżyc i gwiazdy. Teksty te uczą, iż 4 dnia zaczęły one świecić na Ziemię. Jest to oczywiste z 2 faktów. Po pierwsze, począwszy od wersetu 2, dzieło twórcze jest opisywane tylko w odniesieniu do samej Ziemi. Tak więc w wersetach od 14 do 18 brane pod uwagę i opisywane są tylko relacje Słońca, Księżyca i gwiazd z Ziemią, natomiast nie chodzi tutaj o ich stworzenie jako ciał niebieskich. Po drugie, wersety od 14 do 18 przedstawiają nie stworzenie, lecz funkcje i zastosowanie Słońca, Księżyca i gwiazd. Niech będą światła na rozpostarciu niebieskim, ku rozdzielaniu dnia od nocy. Nie ma tutaj mowy o ich stworzeniu, jest natomiast opisana ich praca w odniesieniu do dnia i nocy, a niech będą na znaki, symbole, gdyż Słońce symbolizuje Boga, Chrystusa, Nowy Testament, uwielbiony Kościół i tym podobne, Księżyc, Zakon, Stary Testament, cielesny Izrael, gwiazdy, apostołów i szczególnych nauczycieli Kościoła powszechnego, fałszywych nauczycieli, systemy religijne, starożytnych i młodocianych godnych, i pewne czasy, takie jak 4 pory roku wyznaczane przez Słońce, święta wyznaczane zwykle przez Księżyc i jego fazy, i dni, takie jak dosłowne okresy 12 i 24-godzinne, 7 dni jako tydzień dni i 30 dni jako miesiąc wyznaczany zarówno przez Słońce, jak i Księżyc, a następnie ich znaczenie symboliczne, i lata, literalne i symboliczne wyznaczane zarówno przez Słońce, Księżyc jak i gwiazdy współpracujące w wyznaczaniu tych ustalonych czasów, dni i lat. Także i tutaj widzimy, że nie jest przedstawione ich stworzenie, lecz funkcje tych ciał niebieskich. I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią. Również werset 15 przedstawia przeznaczenie i funkcję tych ciał niebieskich, a nie ich stworzenie, i stało się tak. Werset 16 ponownie wyraża misję słońca, księżyca i gwiazd, i uczynił Bóg dwa światła wielkie, by świeciły na ziemię, światło większe, słońce, aby rządziło, przez świecenie, dniem, a światło mniejsze, księżyc, aby rządziło, przez świecenie, nocą. Innymi słowy, fragment ten uczy nie o stworzeniu tych ciał, lecz o tym, iż Bóg sprawił, by słońce świeciło na ziemię za dnia, a księżyc i gwiazdy w nocy. Tak więc werset ten przedstawia ich przeznaczenie i funkcję, a nie stworzenie. Te same uwagi dotyczą wersetów 17 i 18. Ponieważ zarówno pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy werset pierwszy, jak i nauka dowodzą, że niebiosa, słońce, księżyc, planety, asteroidy, gwiazdy, zostały utworzone przed pierwszym dniem twórczym. Pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy wersety od 14 do 18, która opisuje rzeczy wykonane w czwartym dniu, nie może oznaczać stworzenia słońca, księżyca i gwiazd, lecz spowodowanie, by świeciły one na ziemię. Jak to się stało? Z pewnością nie przez uczynienie tych ciał naturalnie jaśniejszymi, jeśli w ich świeceniu ma nastąpić jakakolwiek zmiana, to z upływem czasu możemy się raczej spodziewać zmniejszenia, nie powiększenia ich jasności. Powinniśmy zatem rozumieć, że zostało usunięte coś, co przeszkadzało światłu tych ciał przeniknąć do ziemi, a gdy przeszkoda ta została w odpowiednim stopniu usunięta, ich światło przedostało się do ziemi, i w ten sposób zaczęły one ją oświetlać. Co było tą przeszkodą? Cztery najniższe pierścienie, z których każdy opadał przy końcu odpowiedniego wieku, dnia, w coraz większym stopniu przepuszczały światło. I tak, przy końcu pierwszego dnia opadł jeden pierścień, co pierwszym słabym promieniom światła. Pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy wersety od 3 do 5. Pozwoliło przeniknąć mrok opisany w wersecie drugim. Koniec drugiego dnia był świadkiem opadnięcia drugiego pierścienia, co dało w efekcie niewielki wzrost światła. W porównaniu z naszym światłem było ono jednak tak słabe, że nie dostrzeglibyśmy zbyt wielkiej różnicy między ciemnością ówczesnych nocy, a jasnością ówczesnych dni. Trzeci dzień skończył się opadnięciem następnego pierścienia, z jeszcze większym wzrostem intensywności światła. Ówczesne noce były jednak być może tak ciemne, jak nasze bezksiężycowe i bezgwiezdne noce, podczas gdy dni były być może takie, jak nasze księżycowe i gwiaździste noce. Jednak wraz z opadnięciem kolejnego pierścienia w czwartym twórczym dniu wieku, było wystarczająco dużo światła, by bardzo wyraźnie odróżnić dzień od nocy, które stały się wówczas jasne jako takie, lecz nie tak jasne jak nasz dzień i noc, ponieważ trzy pozostałe pierścienie wciąż zaciemniały dni i noce ziemi. Widzimy więc, że teoria pierścieniowa pociąga za sobą stopniowy wzrost światła począwszy od pierwszego aż do czwartego dnia, a następnie przez pozostałe twórcze dni. Jako nasz ostatni dowód potwierdzający teorię pierścieniową przedstawiamy analogie występujące między naszym Słońcem oraz kilkoma planetami naszego Układu. Wulkan, Merkury i Wenus. Ziemia i Mars nie posiadają obecnie takich pierścieni. Postąpiły one tak daleko w twórczym procesie związanym z ich stygnięciem, że nie są im one już potrzebne, ich obecność bowiem jest oznaką niedojrzałości, dowodem wczesnego etapu rozwoju. Posiada je jednak nasze Słońce, co można zaobserwować na fotografiach, w trakcie ciemnych i teleskopowych obserwacji, oraz w czasie zaćmień. Pierścienie wokół Saturna widać wyraźnie przez teleskopy nieco mocniejsze od teatralnej lornetki, posiada je Uran, mają je niewątpliwie Neptun i Pluton. Z książki Aklanda, Historia stworzenia, strony od 173 do 179 pragniemy w tym miejscu zacytować opis odkrycia górnego pierścienia Jowisza jako analogiczny dowód istnienia pierścieni okrywających naszą Ziemię w jej pierwotnym stanie. W 1828 roku trzej pracujący niezależnie od siebie astronomowie, admirał Smith, panowie McLean i Pearson, którzy z oddalonych o kilka kilometrów od siebie stacji obserwowali przechodzenie drugiego satelity Jowisza, zauważyli bardzo znamienne zjawisko. Admirał Smith takie opisuje, w czwartek, 26 czerwca 1828 roku, przy księżycu niemal w pełni, i w czasie bardzo pięknego wieczoru obserwowałem drugiego satelitę Jowisza, który stopniowo zbliżał się do przejścia dysku planety. Miałem doskonały refraktor o szczelinie 9,5 cm, ogniskowej 152 cm i mocy równej 100. Satelita pojawił się około w pół do 11 i przez kilka minut pozostawał na krawędzi kręgu świetlnego, tworząc widok podobny do gór księżycowych, które można obserwować w czasie pierwszej kwadry księżyca, aż w końcu zniknął na tle planety. Musiało minąć co najmniej 12 lub 13 minut, gdy przypadkowo ponownie zwracając się ku Jowiszowi dostrzegłem tego samego satelitę poza dyskiem. Znajdował się w tej samej pozycji powyżej linii niższego pasa, gdzie pozostawał wyraźnie widoczny przez co najmniej 4 minuty, po czym nagle zniknął. Nieco podobne, lecz krócej trwające zjawisko zostało zaobserwowane przez panów Gortona i Wraya w czasie okultacji tego samego satelity 26 kwietnia 1863 roku. W tym przypadku satelita ponownie pojawił się po przejściu za widoczny dysk planety. Jeszcze w 1868 roku zjawisko to uważano za niewytłumaczalne, zobacz Celestial Objects, WEPP, strona 141. W zimie na przełomie 1868 i 1869 roku uwaga astronomów została zwrócona na fakt szybkich i rozległych zmian zachodzących w wyglądzie pasów Jowisza, które w wyniku tego są niestrudzenie obserwowane przez astronomów wyposażonych w najwyższej jakości teleskopy. Rezultaty tych obserwacji zostały podane w dwóch bardzo interesujących artykułach przekazanych Popular Science Review, przypis tłumacza, popularnemu przeglądowi naukowemu, koniec przypisu tłumacza, przez pana Webba, wydanie z kwietnia 1870 roku i lipca 1871 roku. Zauważono bardzo ciekawe znaki i zróżnicowanie głębokości cienia, czemu towarzyszyły równie ciekawe zmiany koloru. Pan Browning porównuje te zmiany do tych, jakie zachodzą wtedy, gdy silnym światłem podświetli się od tyłu obłok pary o zmiennej głębokości i gęstości, gdy przez parę wydostającą się z zaworu bezpieczeństwa lokomotywy patrzymy na lampę gazową umieszczoną bezpośrednio za nią. Wydaje się, iż jest to prawdziwe wyjaśnienie tego zjawiska. Popular Science Review, z 1871 roku, strona 307. Pasy te są prawdopodobnie efektem ogromnych mas pary wylewających się z wielką siłą z planety. Ponieważ atmosfera Jowisza jest prawdopodobnie niezmiernie głęboka, prędkość obrotowa jej górnych partii jest o wiele większa niż prędkość powierzchni tej planety, i dlatego para formuje się w pasach, pierścieniach, równolegle do równika planety. Pogląd ten prowadzi nas do wspaniałych wniosków w odniesieniu do stanu Jowisza. Pod powłoką chmur, jaka tworzy powierzchnię planety widoczną dla ziemskiego obserwatora, zachodzą procesy niezwykłej natury. Rzeczywisty glob planety wydaje się być intensywnie rozgrzany, może roztopiony w wyniku gwałtownego ciepła, jakie go przenika. Masy pary bez przerwy pnącej się w górę z powierzchni tego ognistego globu natychmiast zbierają się w strefy, pierścienie, z powodu nagłej zmiany odległości od środka. To, co jest całkowicie niezrozumiałe, gdy traktujemy powierzchnię Jowisza tak jak Ziemię, owiewaną wiatrami biegunowymi i równikowymi, staje się łatwe do zrozumienia, gdy uznamy istnienie strumieni pary szybko pędzących w górę. Pan proktor w Monfle Packet, październik 1870 roku. Zakładając więc, że atmosfera Jowisza posiada wielką głębokość i jest obciążona masami pary wodnej, rezultatem nagłego prądu rozgrzanego, lecz stosunkowo suchego powietrza lub gazu byłoby natychmiastowe wchłonięcie całej lub znacznej części pary, czego wynikiem będzie przezroczystość tej części pary, która zostanie tym dotknięta. Widzimy to ciągle na małą skalę w naszej własnej atmosferze, gdy ciężka chmura styka się z ciepłym strumieniem powietrza i szybko rozpływa. Wiele gwałtownych zmian, jakie obserwowano w wyglądzie Jowisza, jest łatwych do wyjaśnienia, jeśli przyjmie się ten pogląd. Przypuśćmy, że coś takiego wydarzyło się niedaleko krawędzi dysku. Zjawisko zapisane przez admirała Smitha od razu można wyjaśnić w zadowalający sposób. Gdy wydawało się, że satelita wchodzi w obszar dysku i ginie w świetle planety, przez pewien czas, proporcjonalnie do głębokości atmosfery Jowisza, miał on za sobą tło tylko w postaci chmur, i nie wchodził w rzeczywisty dysk planety. Jeśli wtedy chmury te zostały nagle wchłonięte, atmosfera za satelitą stała się przeźroczysta i niewidoczna, znikło tło, a satelita pojawił się ponownie. W przypadku okultacji obserwowanej przez panów Gortona i Wraya satelita początkowo był skryty tylko chmurą, a ponownie pojawiał się wtedy, gdy chmura znikała. Takie wydaje się być prawdziwe wyjaśnienie tych dotychczas tajemniczych zjawisk. Kiedy pan Acland pisał swą książkę, w 1880 roku, teoria pierścieniowa dopiero raczkowała. Prawdopodobnie nic nie wiedział o jej istnieniu, choć opisywał zjawisko, które poprzez analogię potwierdza tę teorię w odniesieniu do pieluch niemowlęcej Ziemi. Uważamy, że w powyższej sprawie przedstawiliśmy wystarczająco dużo dowodów z Biblii i natury, by udowodnić prawdziwość teorii pierścieniowej jako właściwego wyjaśnienia pierwotnego stanu naszej Ziemi. Dowodami na temat teorii pierścieniowej pochodzącymi z Biblii i natury zakończyliśmy omawianie środkowego zdania pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego. Ciemność była nad przepaścią. Nasze dociekania podały obydwa powody tej ciemności, po pierwsze, symboliczną pianę, która jako granit, bazalt, gnejs i skała krystaliczna stopniowo rosła i okrywała roztopioną masę, oraz, po drugie, siedem pierścieni z ich figuralnymi filarami pary, oparów, gazów i kwasów. Ta pierwsza skryła światło, które znajdowało się w ognistej roztopionej masie, te drugie nie pozwalały światłu Słońca, Księżyca, ani gwiazd przeniknąć do Ziemi. Stąd gęsta ciemność, która pokrywała przepaść, bezbrzeżny ocean, jaki wówczas okrywał i zasłaniał podstawę Ziemi. Cały werset drugi traktuje o warunkach przed pierwszym twórczym dniem, którego opis rozpoczyna się od wersetu trzeciego. Po dość szczegółowym omówieniu pierwszego i drugiego zdania wersetu drugiego przejdziemy obecnie do omówienia ostatniego. Duch Boży unosił się nad wodami. Słowo wody jest w tym zdaniu odpowiednikiem słowa przepaść w środkowym zdaniu wersetu drugiego. To trzecie stwierdzenie przedstawia ożywiającą działalność boskiego ducha na powierzchni bezbrzeżnego oceanu, jaki okrywał ziemię przed pierwszym dniem twórczym. Zarówno wyrażenie, duch Boży, jak i, unosił się nad, wymagają w tym kontekście pewnego wyjaśnienia w celu uczynienia myśli tego zdania jasnymi. Najpierw naszą uwagę zajmie wyrażenie duch Boży, które w Biblii może oznaczać jedną z dwóch rzeczy, po pierwsze, moc, wpływ Boga, oraz, po drugie, usposobienie Boga. To pierwsze jest nieosobowe, to drugie osobowe w swym działaniu. Bóg oczywiście w każdym wypadku jest osobą. Gdy jednak rozważamy je same w sobie, to pierwsze działa nieosobowo, drugie natomiast osobowo. W Starym Testamencie drugie znaczenie działało osobowo w Bogu, aniołach, oraz Adamie i Ewie zanim ci zgrzeszyli, tak samo jak działało w Jezusie aż do czasu Jego chrztu. Osobowe działanie w Adamie, Ewie, zanim zgrzeszyli, i Jezusie przed chrztem było działaniem ludzkiej, nieduchowej osobowości, która występuje tylko u Boga i aniołów. W znaczeniu duchowej osobowości Duch Boży nie działał w żadnej ludzkiej istocie w całym okresie Starego Testamentu, to znaczy od stworzenia Adama do chrztu Jezusa. Duch Boży po raz pierwszy wystąpił osobowo w jakiejkolwiek istocie ludzkiej przy chrzcie Jezusa. Ewangelia Mateusza rozdział 3 wersety 16 i 17, a następnie chrzcie Ducha Kościoła. Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 11, Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety od 1 do 4. Jezus i Jan stwierdzają to wyraźnie, Ewangelia Jana rozdział 7 wersety 38 i 39, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. Izajasza rozdział 11 werset 2, rozdział 61 werset 1, prorokuje to o Jezusie i Kościele. Tak więc kiedykolwiek o Duchu Bożym mówi się jako o działającym w upadłych ludziach Starego Testamentu, 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety 17, 25, 26 i 29. Sędziów rozdział 3 werset 10, rozdział 6 werset 34, rozdział 13 werset 25, rozdział 14 werset 6 i 19, rozdział 15 werset 14, 1 Samuelowa rozdział 10 werset 6 i 10, rozdział 11 werset 6, rozdział 16 wersety 13 i 14 i tym podobne i tak dalej. Należy rozumieć, że działanie to jest nieosobowe, to znaczy w pierwszym znaczeniu tego słowa, mocy, wpływu. Powód jest bardzo oczywisty. Zanim Jezus z odkupującą zasługą swej ofiary nie zjawił się w boskiej obecności i nie przypisał jej za Kościół Ewangelii, nie mógł otrzymać urzędowych władz uwielbionego najwyższego kapłana, to znaczy nie mógł być uwielbiony, a przed takim przyznaniem szczci i chwały nie mógł wylać na Kościół Ducha Świętego, by ten osobowo w nim działał. Widzimy zatem wyraźną różnicę między Duchem Pana działającym na starożytnych godnych, a Duchem Pana w Kościele. W pierwszym przypadku była to moc Boża współdziałająca ze sługami, a nie synami, w drugim było to boskie usposobienie działające w synach, a nie w sługach, stąd nieosobowość tego pierwszego, a osobowość drugiego. Nigdy nie możemy bowiem zapominać, że jak dotąd osobowością ducha jest Ojciec, Syn, dobrzy aniołowie i Kościół, a dopiero później obejmie to innych. Teraz podamy tylko kilka dowodów na drugie znaczenie wyrażenia Duch Boży, gdyż nie o nie chodzi w wersecie drugim, a następnie wiele dowodów na pierwsze znaczenie, ponieważ to ono zawiera się w wersecie drugim. U Izajasza w rozdziale 11 wersecie drugim i rozdziale 61 wersecie pierwszym wyraźnie chodzi o usposobienie Pana w Chrystusie i Kościele. Tego samego dowodzi kontrast pomiędzy z jednej strony usposobieniem ciała, niewoli, świata i strachu, a z drugiej Duchem Bożym, Duchem Synostwa, mocy, miłości i zdrowego zmysłu, występujący w następujących tekstach, Rzymian rozdział 8 wersety 9 i 15, 1 Koryntów rozdział 2 werset 12, Galatów rozdział 4 wersety 6 i 29, rozdział 5 werset 17, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 7. Wierzymy, że w przyszłości omówimy ten temat szczegółowo, ale ponieważ tylko pośrednio wiąże się on z obecnymi rozważaniami, pozostawiamy go tylko z krótkim powyższym wyjaśnieniem. Dobrą rzeczą będzie natomiast podanie większej ilości szczegółów na temat znaczenia wyrażenia Duch Boży, które występuje w wersecie drugim, gdyż jest to związane z naszym tematem. Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 35 w poetyckiej formie paraleli, przy użyciu której Gabriel wyjaśniał Marii, w jaki sposób bez ludzkiego ojca stanie się ona matką Jezusa, wyjaśnia określenie Ducha Świętego jako oznaczające moc Najwyższego. Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię. Żydzi mieli wiele sposobów na wyrażanie myśli w poezji. Zamiast rytmu i rymów słów, co występuje w poezji angielskiej, Żydzi tworzyli poezję przez rytmikę, kontrastowanie myśli. Przykładem rytmu myśli są paralele, w których ta sama lub bardzo podobna myśl jest powtarzana innymi słowami. Gabriel użył takiego przykładu poetyckiego stylu w Ewangelii Łukasza rozdziale 1 wersecie 35. Dlatego słów Duch Święty używa w tym samym znaczeniu, co słów moc Najwyższego. Jest to bardzo dobitny dowód pierwszego znaczenia wyrażenia Duch Boży. Kolejny wyraźny przykład znajdujemy w Ewangelii Jana rozdziale 20 wersetach 22 i 23. Weźmijcie Ducha Świętego, moc, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Związek między pierwszym zdaniem cytatu, a pozostałą jego częścią wyraźnie dowodzi, że wyrażenie Duch Święty oznacza świętą moc udzieloną apostołom jako rzecznikom Boga w celu obwieszczenia boskiego przebaczenia tym, którzy będą pokutować i wierzyć, i braku boskiego przebaczenia dla tych, którzy tego nie uczynią. Innymi słowy, Jezus udzielał im mocy służenia słowem. 2 Koryntów rozdział 5 wersety od 18 do 21. W oparciu o zasługę swej skończonej ofiary. Poprawne tłumaczenie Ewangelii Łukasza rozdziału 1 wersetu 17 potwierdza to samo, bo on, Jan Chrzciciel, pójdzie przed nim w duchu i w mocy Eliaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom. Jest tutaj opisana moc dana Janowi jako zwiastunowi Jezusa. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 6 wersecie 3 Bóg mówi nam, że Jego moc, Duch, wykonywana poprzez służbę dobrych aniołów nie będzie bez końca znosić oporu złych ludzi w czasach przed potopem. Boska moc zstępująca na Balaama i umożliwiająca mu prorokowanie jest opisana jako Duch Boży zstępujący na niego. 4 Mojżeszowa rozdział 24 werset 2. Podobne przykłady podaliśmy już w wyżej przytoczonych wersetach związanych z Otonielem, Gedeonem, Jeftem, Samsonem, Saulem i Dawidem. Znamienne przykłady tej samej manifestacji Bożego Ducha jako mocy występują w przypadku dwóch grup posłańców wysłanych przez Saula w celu pochwycenia Dawida, a następnie w odniesieniu do samego Saula. 1 Samuelowa rozdział 19 wersety od 18 do 24. Dobre ilustracje identycznego użycia tego słowa znaleźć można w przypadku Eliasza. 1 Królewska rozdział 18 werset 12. 2 Królewska rozdział 2 werset 16. Azariasza. 2 Kronik rozdział 15 werset 1. Zachariasza. 2 Kronik rozdział 24 werset 20. Dawida. Psalm 139 werset 7. Ezechiela. Ezechiela rozdział 11 wersety 5 i 24. Izraela. Micheasza rozdział 2 werset 7. Oraz Micheasza. Micheasza rozdział 3 werset 8. Skąd to wiemy? Skoro osobowe aspekty ducha pojawiły się dopiero przy Jordanie i w dniu Zielonych Świąt, przypadki te muszą być ilustracją nieosobowego użycia terminu Duch Boży, ponieważ wszystkie one są przykładami ze Starego Testamentu. Stąd wiemy, że wyrażenie Duch Boży w nich wszystkich ma znaczenie mocy, wpływu Boga. Kontekst określenia Duch Boży z wersetu drugiego potwierdza to samo, ponieważ żadne osoby nie są podane jako przedmiot Jego działalności. Działalność taka dotyczyła bowiem powierzchni ziemi, jej pierwotnego okrycia i bezbrzeżnego oceanu, a zatem nie mógł on działać w tym przypadku osobowo, gdyż do takiego działania potrzebne są osoby. Po rozważeniu znaczenia terminu Duch Boży z naszego tekstu dobrze będzie, jeśli przeanalizujemy znaczenie terminu, unosił się nad, który występuje w naszym tekście. Hebrajskim słowem jest tutaj rachaw. Występuje w Biblii tylko 3 razy. Oprócz tego miejsca można je znaleźć u Jeremiasza w rozdziale 23 wersecie 9, poruszyły się wszystkie kości moje, oraz 5 Mojżeszowej rozdziale 32 wersecie 11, jako orzeł, nad orlętami swoimi latając. Wydaje się, że u Jeremiasza w rozdziale 23 wersecie 9 chodzi o drżenie kości w wyniku przerażających doświadczeń. Leksykografowie uważają, że u Jeremiasza w rozdziale 23 wersecie 9 występuje inne słowo niż w 1 Mojżeszowej rozdziale 1 wersecie 2 i 5 Mojżeszowej rozdziale 32 wersecie 11, które pisane jest w ten sam sposób, tak jak na przykład zamek jako budowla i zamek w drzwiach. Uważamy to za słuszne. Unoszenie się nad czymś jest niewątpliwie myślą 5 Mojżeszowej rozdziału 32 wersetu 11, i to samo wydaje się dotyczyć wersetu 2. Język starosyryjski tłumaczy je wysiadując, tak jak w przypadku kury ogrzewającej jajka, by wylęgły się pisklęta. W hebrajskim nie ma niczego, co mogłoby sugerować taką myśl. Lecz boska moc unosząca się nad powierzchnią wód wydaje się sugerować aktywną, ożywiającą funkcję takiej mocy. Wydaje się, że miało to związek ze spadkiem temperatury wody, która kondensowała się z leżących powyżej oparów i spadała na ziemię, jej podstawę skalną, jako deszcz. Czynność ta z czasem uniemożliwiła jakiejkolwiek wodzie na odparowywanie i coraz większe jej ilości zatrzymywała na powierzchni ziemi przez stale narastające i potęgujące się deszcze z góry, to znaczy skondensowane z części pary w podporach najniższego pierścienia. Siła ta działała na kilka sposobów. Po pierwsze, Spadła jako deszcz skondensowany z oparów na podstawową skorupę Ziemi. Przez długi okres w wyniku ogromnej temperatury skorupy Ziemi deszcz taki był natychmiast wyrzucany w postaci pary. Boska energia kontynuowała obydwie te rzeczy, aż w końcu po upływie długiego czasu skorupa Ziemi ostygła na tyle, by pozwolić części deszczu pozostać na jej powierzchni bez odparowania. Jednak woda ta gotowała się i niewątpliwie wydzielała gęste obłoki pary jako podpory najniższego pierścienia. Czas mijał, a skorupa ciągle stygła, w miarę jak spoczywały na niej coraz większe ilości mniej gorącej wody. Miało więc miejsce długie stygnięcie zarówno skorupy Ziemi, jak i okrywającej ją wody. Na tym etapie stworzenia nadal trwała jednak intensywna ciemność, jaka poprzedzała pierwszy dzień twórczy. Roztopiona masa nie tylko była bowiem całkowicie pokryta symboliczną pianą, lecz ta ostatnia wszędzie była pokryta wolno stygnącą wodą, no i oczywiście siedem pierścieni, oraz ich podpory nie dopuszczały światła z góry. Podpory najniższego pierścienia najwyraźniej sięgały w tym czasie powierzchni wody, uniemożliwiając w ten sposób tworzenie się atmosfery, co rozpoczęło się dopiero drugiego twórczego dnia, wersety od 6 do 8. Wydaje się, że ostatnie zdanie wersetu drugiego, Duch Boży unosił się nad wodami, dotyczy opisanego powyżej działania boskiej energii. Jaki huk, jakie wybuchy musiały powstawać, gdy na rozgrzaną, kipiącą pianę padały pierwsze opady deszczu, podczas gdy piana ta, niczym niegościnny gospodarz wyrzucający ze swojego domu niechcianego gościa, natychmiast usuwała ze swej powierzchni deszcz w postaci pary, która wznosiła się na pewną odległość w górę między podporami pierwszego pierścienia. Odgłosy takie zmniejszały się stopniowo w miarę kolejnych opadów deszczu na podstawę granitu, co stopniowo obniżało temperaturę. Boska moc z pewnością potrzebowała wieków, by wykonać zamiar, dla którego jego moc unosiła się nad powierzchnią wody. Gdy rozpoczął się pierwszy twórczy dzień, wody na powierzchni Ziemi wciąż były gorące, ponieważ przed upadkiem pierścienia pod koniec pierwszego dnia temperatura poniżej niego musiała być ogromna, by przy pomocy podpór przez 7000 lat tego dnia utrzymać na miejscu ten pierścień z całym jego ciężarem. Tak więc boska moc unosiła się w twórczej aktywności nad powierzchnią wód przez wiele kolejnych tysiącleci. 7 z pierwszego twórczego dnia, i kto wie ilu jeszcze zanim się one zaczęły. Tymi uwagami kończymy naszą analizę pierwszej Mojżeszowej rozdziału 1 wersetu 2. Zanim przejdziemy jednak do omówienia pierwszego dnia twórczego, pragniemy podsumować dotychczasową dyskusję na ten temat, podać kilka uwag z dziedziny geologii dotyczących stworzenia, a następnie zaprezentować porównawcze podsumowanie 6 twórczych dni, tak jak przedstawione są one w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 1 wersetach od 3 do 31. Wskazaliśmy powyżej, odwołując się zarówno do nauki, jak i Pisma Świętego, dlaczego przyjmujemy biblijny opis Ziemi jako prawdziwy i pewny, zamiast domysłów i wywodów geologii, wszędzie tam, gdzie warstwy Ziemi pozostały stosunkowo niezakłócone, etapy ich powstawania potwierdzają opis Biblii i zaprzeczają wywodom geologów, jeśli te pozostają w sprzeczności z biblijną historią. Jako jeden z wielu dowodów to potwierdzających wymieniliśmy proces i produkt warstwowania widoczny w Wielkim Kanionie w Arizonie. Wykazaliśmy także, że teoria geologów na temat wielu innych warstw była nienaukowa, gdyż ignorowała fakt podwójnego, a niekiedy potrójnego liczenia warstw, które w wyniku potężnych wstrząsów ziemi przebiły się przez wyższe i bardziej miękkie pokłady i znalazły miejsce ponad nimi, a niekiedy wciskały się także między dwa poziomy warstw. Ignorując ten fakt, liczyli oni taką warstwę dwa, a czasami nawet trzy razy, i w ten sposób mają ich więcej niż biblijnych sześć. Biblia rozpoczyna historię Ziemi wcześniej niż geologia, to znaczy zanim pojawia się geologia, Biblia rozpoczyna od Ziemi jako roztopionej masy, przeprowadza nas przez etap skalnej podstawy, piany roztopionej masy występującej w granicie, bazalcie, gnejsie i skałach krystalicznych. Prowadzi przez ciemność i etap wodny z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego, fazy pierwszego i drugiego dnia z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetów od trzeciego do ósmego, aż do etapu rozdzielenia lądu i wody z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetów dziewiątego i dziesiątego. Innymi słowy, geologia rozpoczyna swą teorię na temat warstw Ziemi dopiero po całkowitym ułożeniu drugiej warstwy, gdy Ziemia była już gotowa na przyjęcie trzeciej warstwy na tę drugą, leżącą na pierwotnej podstawie skalnej. Widzimy z tego, że pierwsza i druga warstwa zostały złożone w bezbrzeżnym oceanie, jaki okrywał Ziemię jeszcze z czasu przed pierwszym twórczym dniem. Fakt ten sprawił, że zanim pojawia się geologia, w wielu miejscach wystąpiły przypadki kilkukrotnego nakładania się warstw. Inne podobne zjawiska nakładania wystąpiły już po powstaniu warstwy, którą geologia rozpoczęła badać jako pierwszą. Dlatego geologia ma o wiele więcej pokładów niż wymaga tego Biblia, lecz błądzi w tym temacie, licząc nakładające się warstwy jako niezależne. W ten sposób teorie geologii popadają w konflikt z Biblią, co większość geologów jako niewierzących w Biblię chętnie przyznaje. Wyżej podane wyjaśnienie pokazuje jednak, jak bardzo są oni nienaukowi, a jak bardzo naukową, prawdziwą i rozsądną jest geologia Biblii. Dlatego w przyszłości będziemy zazwyczaj pomijać geologię, chociaż od czasu do czasu pokażemy, jak zharmonizować niektóre z jej odkryć z dokładnymi naukami Biblii. Biblijny opis stworzenia nie wchodzi w szczegóły. Podaje ogólny przebieg stworzenia, używając szerokich, pojemnych terminów i pozostawiając wiele między wierszami. Daje nam w ten sposób szufladki, które pomieszczą każde prawdziwe zjawisko przyrody i potwierdzone odkrycie prawdziwej nauki w odróżnieniu od tak zwanej fałszywej nauki. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 20. Postęp stworzenia podany w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym jest oczywiście naukowy w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Mamy tu cudowne pogrupowanie twórczego dzieła. Opis trzy razy podzielony jest na okresy po dwa twórcze dni każdy, dwa razy na okresy po trzy twórcze dni, i sześć razy po jednym twórczym dniu w każdym przedziale, przy czym każdy przedział ma z punktu widzenia swego charakteru dowody i uzasadnienie naukowe. W podziale na dwa okresy możemy mówić o trzech pierwszych dniach kolejno związanych i przygotowujących następne trzy dni. I tak, pojawienie się na ziemi światła w pierwszym dniu, wersety od trzeciego do piątego, jest związane z pojawieniem się trzy dni później, czwartego twórczego dnia, słońca, księżyca i gwiazd, wersety od czternastego do osiemnastego. W ten sposób stworzenie atmosfery w drugim dniu wiąże się ze stworzeniem oddychających istot trzy dni później. W piątym twórczym dniu, wersety od 20 do 24, podobnie, pojawienie się lądu trzeciego dnia, wersety od 9 do 13, powiązane jest z pojawieniem się zwierząt lądowych trzy dni później, szóstego twórczego dnia. W każdym przypadku zależność ta jest związkiem przygotowania i spełnienia. Także potrójny podział twórczych dni po dwa jest naukowy. Światło i powietrze pojawiły się kolejno w pierwszym i drugim dniu. Pojawienie się ziemi i nieba miało miejsce trzeciego i czwartego dnia. Pojawienie się niesaków i ssaków nastąpiło w piątym i szóstym dniu. Tak więc związek i przygotowanie pokazane jest w podwójnym podziale na trzy dni, a postęp w potrójnym podziale po dwa dni. Wszystkie fakty przyrody zgadzają się z tym porządkiem w obydwu metodach podziału sześciu twórczych dni. Także relacja każdego kolejnego dnia spośród sześciu wykazuje logiczny i progresywny rozwój, a każdy dzień jest postępem wobec dnia poprzedniego, a jednocześnie przygotowaniem na dzień następny, i to w sposób potwierdzony przez każdy naukowy fakt, jaki został odkryty. Gdy dobrnęliśmy już do końca pierwszej części naszego tematu, stworzenia przed sześcioma twórczymi dniami, dobrze będzie, jeśli dokonamy przeglądu tego, co już przebadaliśmy, a to w celu odświeżenia w umysłach zasadniczych elementów dotychczas omówionego tematu. Rozpoczęliśmy od pewnych ogólnych uwag na temat stworzenia w dość szczegółowej analizie, najpierw odróżniając biblijny i wyznaniowy pogląd o stworzeniu, cytując wiele wersetów pod siedmioma nagłówkami na temat dwóch znaczeń stworzenia, procesu i produktu, obalając pogląd, że stworzenie oznacza uczynienie czegoś z niczego i dowodząc, iż oznacza ono tworzenie nowych rzeczy z poprzednio istniejących. Ta ostatnia myśl została udowodniona tekstami Starego Testamentu, w których występuje hebrajskie słowo bara, oraz tekstami z Nowego Testamentu, w których występują słowa ktizo i ktisis. Następnie przedstawione zostały sfery stworzenia, świat ducha, świat materii i prawa przyrody w ich relacji do boskiego dzieła twórczego. Później omówiliśmy istotę i czas trwania twórczych dni jako wieków, obalając przy tym wyznaniowy pogląd, że twórcze dni były okresami 24 godzin. W odpowiednim miejscu podjęliśmy bardziej szczegółową analizę praw przyrody jako boskich narzędzi twórczych. Następnie przeanalizowaliśmy greckie i hebrajskie słowa oznaczające początek, dowodząc, iż odnoszą się one do przedziałów czasowych, a nie do wieczności. Na tym zakończyły się nasze ogólne uwagi na temat stworzenia. Potem zajęliśmy się szczegółami, najpierw w odniesieniu do świata ducha. Pierwszym było tutaj naturalnie omówienie Chrystusa w jego przedludzkim stanie, ponieważ był on pierwszym i największym ze wszystkich stworzeń. Analiza ta obfitowała w stosowne szczegóły. Później podjęliśmy studium dobrych aniołów jako istot Królestwa Ducha. Następnie omówiliśmy złe duchy, szczególnie szatana, i współpracujących z nim upadłych aniołów. Doprowadziło nas to do dyskusji nad boskimi dziełami twórczymi w świecie materii. Po kilku ogólnych uwagach na temat źródeł i materiałów stworzenia jako produktu, w rozdziale trzecim omówiliśmy siedem jego cech. Jedność, ogrom, piękno, wzniosłość, porządek, cudowność i złożoność. Zakończenie tej fazy stworzenia jako produktu, do której powrócimy później, by omówić jego inne elementy, doprowadziło nas do rozważenia stworzenia jako procesu, co rozpoczęliśmy od dowodów jego powstania z gazów, potwierdzonych przez Biblię i naturę. Wieloma dowodami z Biblii i natury dowiedliśmy, iż zjawisko to było procesem kondensacji, zwłaszcza według reguł chemii. Później przedyskutowaliśmy metody, które kierowały procesem twórczym. Doprowadziło to do zbadania i obalenia hipotezy mgławicowej, która która przez 100 lat królowała w materialistycznym świecie fałszywie rozumianej nauki. Następnie, częściowo na podstawie biblijnych wskazówek, częściowo na podstawie teorii, a częściowo na podstawie obserwacji rozwinęliśmy hipotezę planetesymalną, hipotezę przechwytywania, jako prawdopodobnie rzeczywistą metodę procesu, poprzez który powstały wszystkie Słońca i niektóre z planet. Po przedstawieniu pewnych argumentów przeciwko przypływowej teorii powstania planet, do teorii przechwytywania dodaliśmy hipotezę, że niektóre z nich w wyniku wielkich eksplozji zostały prawdopodobnie odrzucone od swych Słońc, który to fakt potwierdzają liczne obserwacje związane z nowymi gwiazdami. Tak zakończyła się nasza analiza pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu pierwszego, potem przeszliśmy do omówienia pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego, co właśnie zakończyliśmy w rozdziale czwartym. Najpierw omówiliśmy stan bezładu i pustki roztopionej masy, następnie zajęliśmy się drugą myślą pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego, ciemnością nad przepaścią, w ramach której opisaliśmy podstawową pianę Ziemi powstałą z roztopionej masy jako pierwszą przyczynę ciemności z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego. Oraz siedem pierścieni ziemi, o których uczy Biblia i natura, jako drugi powód tej ciemności. Wreszcie, omówiliśmy trzecią myśl pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu drugiego, Ducha Bożego unoszącego się nad wodami. Prowadzi nas to do końca streszczenia naszej dotychczasowej dyskusji w książce na temat stworzenia. Ufamy, że dotychczasowa analiza była błogosławieństwem dla czytelników w umyśle i sercu, i prosimy Pana, by pobłogosławił pozostałą część naszego tematu. Budująco wpłynął on na umysł i serce autora. Cuda niebieskiego i ziemskiego stworzenia, jakie dotychczas ukazaliśmy w tej analizie naszym oczom, podniosły chwalebność istoty Boga, Jego świętego charakteru, cudownego słowa i wielkich dzieł, oraz napełniły nasze serca wdzięcznością i oceną. Z pewnością w naszych umysłach wielokrotnie wzbierały słowa słodkiego pieśniarza Izraela, niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk Jego rozpostarcie oznajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie ma języka ani mowy, gdzie by głosu ich słychać nie było. Na wszystką ziemię wyszedł porządek, praw natury, ich, a na kończyny okręgu ziemi słowa ich, słońcu na nich namiot wystawił. A to jako oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, raduje się jako olbrzym, który ma biec w drogę. Wychodzi od kończyn niebios, a obchodzi aż do kończyn ich. A nie ma nic, co by się mogło ukryć przed gorącem Jego, Psalm 19 wersety od 2 do 7. Także wielokrotnie w czasie tej analizy wzbierały w naszych sercach słowa tego samego słodkiego pieśniarza Izraela, nie nam, Panie. Nie nam, ale imieniowi Twemu daj chwałę dla miłosierdzia Twego i dla prawdy Twojej. Psalm 115 werset 1. Czy i ty widziałeś to wszystko? Przypowieści Salomonowe rozdział 8 wersety od 22 do 29. Pan mnie miał przy początku drogi swej, przed sprawami swymi, przed wszystkimi czasy. Przed wiekami jestem zrządzona, przed początkiem, pierwej niż była ziemia, gdy jeszcze nie było przepaści, zostałam spłodzona. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, zostałam spłodzona. Jeszcze nie uczynił ziemi, ani równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego. Gdy budował niebiosa, Byłam tam, gdy rozmierzał krąg nad przepaściami. Gdy utwierdzał obłoki w górze i umacniał źródła przepaści, gdy zakładał morzu granice jego i wodom, aby nie przestępowały rozkazania jego, gdy rozmierzał grunt ziemi. Dziękczynienie. Za bogactwo gęstych lasów, gdzie nie słychać głosu siekiery, za wiatry, które straszą w gałęziach, za ciche wołanie piskląt, za czerwone liście padające niczym rubiny na ciemnozieloną glebę, za szum lasów, dziękuję Ci Boże. Za potoki szumiących wód, mieniące się koralikami świateł, za łąki śnieżno-białych lilii, mocno wrośniętych w ziemię, za trzciny wśród sitowia i kryształy na chmurach, za rzeki płynące w korytach, dziękuję Ci Boże. Za piękno pąków róży, na drodze podróżnika, za otwarte oko fiołka, który błogosławi nowy dzień, za nagie gałęzie, które latem kwitną niczym różdżka proroka, za kwiecie naszych kwiatów, dziękuję Ci Boże. Za wzniosłość gór, w ich blasku i ogromie, za szczyty, gdzie wstęp mają tylko śniegi i słońce, za ciemne i ciche wąwozy, w których kołyszą się cedry, za majestat gór, dziękuję Ci Boże. Za ukryty zwój, podpisany pewnym drogim imieniem, za to, co wśród ludzi niebiańskiego, za ducha w słowie, za dowody Twej obecności, w górze, na dole, wszędzie, za Twój wielki dar istnienia, dziękuję Ci mój Boże.